no worse life available to a human than being a caught child molester. And yet they still do it, which from you can only really surmise that it must be really good.
Cześć, witajcie w 72. odcinku podcastu Inside Baseball z Wrocławia. Mówię do was Mateusz Żarkowski, złodziej bitów.
I Konrad Okoński, wkrótce człowiek witruwiański.
A w dzisiejszym odcinku rozkminy. Jak wyrasta się z superbohaterów?
Kurze niebo.
Imiona w grach jak w życiu.
Quiz.
Oraz newsy. When in Rome.
Ekspres do wolności.
Indie gaming królem.
Obiecuję, nie wrzucę do internetu.
Legia pany. Nielegalne nazwy, nielegalne czyny, nielegalne daty.
Fanowski Potter. O tym, o czym wszystkie fanowskie Pottery.
Nie tyle news, co źródło.
Czasem jesteś rasistą i nawet nie wiesz.
Oraz nauka. Kto poczuł, ten nie żyje.
Oraz najlepszy nagłówek ever. Szybka piłka, piłka w trybuny i aftershow.
Aftershow.
O wilkołakach. Wiem, o co ci chodziło, Mateusz. Od jakiegoś czasu mówiłeś, że masz dosyć superbohaterskich filmów, że tego jest za dużo. A ja mówiłem, nie, nie, jest cały czas fajnie. I teraz...
Jest cały czas spoko.
I teraz rozumiem, o co chodzi ci. Poświęciłem nawet temu trochę pomyślunku, bo od jakiegoś czasu mam coś takiego, że jak tylko widzę kolejnego newsa o kolejnym filmie, albo że jakiś aktor zostanie jakimś bohaterem w kolejnej jakiejś kreacji, nie wiadomo jakiej, to tylko wzdycham, przewracam oczami i myślę, po chuj mi to wiedzieć w ogóle. Po co? I wiem dlaczego, rozkminiłem to.
No mów, mów.
Wiesz, historyjki o superbohaterach, one są konkretne, nie? Albo masz albo coś o powstaniu superbohatera, albo masz coś o jego czasach świetności, albo masz jakiś komiks, który jest, wiesz, o taki post superbohaterski, jak na przykład, wiesz, Mroczny Rycerz powraca.
Znaczy, no generalnie z komiksami jest fajne to, że one są różnorodne. Że no, możesz wziąć powiedzmy historię. No nie do końca. Znaczy, no nie, wiesz co, dlaczego powiedzmy? No zobacz na przykład, że same komiksy o Batmanie, to możesz na przykład powiedzieć Killing Joke, tak? Mm. Możesz spojrzeć na, jak nie Killing Joke, no to Dark Knight Returns, tak? To jest jakaś fragment z historii. Bardzo lubię te animowane filmy o superbohaterach, na przykład ten animowany Flash, co oglądaliśmy, Flashpoint Paradox chyba,
tak,
nie?
Tak, bo one się starają robić coś nowego i to jest część tego, bo co chcę ci powiedzieć, co rozkminiłem.
Tak, one są świetne, bo nie muszą ci sprzedawać całej historii.
Tak.
Od nowa one zakładają, że ty znasz superbohaterów i po prostu się tym bawią. Być może przyjdzie to na to czas w filmach, ale nie dzisiaj.
No właśnie, zastanawiam się, czy w ogóle, bo dla nas najfajniejsze są te historie, które opowiadają o tych bohaterach coś nowego, coś, czego jeszcze nie widzieliśmy, albo chwytają ten temat z trochę innej strony. Tyle, że my tak to lubimy, ponieważ my już znamy te historie i widzieliśmy je 1000 razy, i widzieliśmy filmy, widzieliśmy animacje, widzieliśmy komiksy. Ale wiesz, wyszło nowe pokolenie, które nie zna tych starych rzeczy, a sprzedawanie starych rzeczy się nie opłaca tak bardzo, jak sprzedawanie nowych, więc powstają nowe filmy, które opowiadają te same historie w ten sam sposób.
Kurwa.
I my mamy dosyć.
Już rozumiem moją babcię. Moja babcia, która ma pół Alzheimera i na każdy film mówi, ja już to widziałam.
No tak. Także...
Nie sposób się jej nie dziwić, no. Wszyscy już to widzieli.
Także widzisz, to jest niestety ten problem, że no, widzieliśmy trochę za dużo tych rzeczy, także wciąż i cały czas znajdujemy fajne opowieści o, na przykład o superbohaterach, na przykład Invincible, który czytałem jakiś czas temu, bardzo mi się podobał, bo to był taki komiks post-superbohaterski. Nie, to jest komiks.
To nie był ten...
Z Bruce'em Willisem film.
No.
Tak, no, taki superbohaterski film, gdzie no koleś jest niezniszczalny.
Świetny film.
Tylko nie umie pływać. Także rozumiem cię i też mi się to włączyło. I to powiem ci, że nawet nie chodzi o...
Trochę jak Titanic.
Nie chodzi nawet o te filmy, bo na film, wiesz, nawet na Ant-Mana pójdę zaraz do kina, jak znajdę chwilę, ale mam dosyć tego szumu wokół tego wszystkiego. Już mi się to znudziło po prostu. Ten szum mi się znudził.
Ale czy przypadkiem nie jest tak, że szum informacji jest oznaką naszych czasów?
No jest, ale jak wchodzę na strony z geekowskimi newsami, to praktycznie... Nie widzę nic poza superbohaterskimi kolejnymi ogłoszeniami kolejnych filmów, albo aktorów, albo czegoś tam jeszcze.
A to jest trochę tak jak twój koleś, wiesz, z liceum czy z gimnazjum, który teraz jest sławny.
Jest jakiś taki?
No, z filmu o superbohaterach.
Co?
No Batman, ten koleś, którego znałeś w gimnazjum, a teraz jest super sławny. I...
No tak, no. No wiesz, no, geek kultura jest teraz na topie. Ciekawe, czy następnie będzie coś innego, czy... Nie. Rozkminiałem, czy sport wróci, wiesz, na pierwsze miejsce, ale w sumie sport dalej jest na pierwszych miejscach, takich nie czytam.
Ciężko będzie, w sumie ciężko będzie, żeby geek kultura minęła, z uwagi na to, że geeki będą coraz bardziej rządzić światem i coraz bardziej będziesz miał odejście od... Wiesz, czego brakuje? To mnie uświadomił niedawno znajomy, że brakuje takich może nie tyle superbohaterów, co przynajmniej w Polsce takich to się nazywa entrepreneur, czyli takich
kolesi. Steve Jobsów?
Tak, ludzi, którzy potrafią, ale w dobry sposób. Steve Jobs to jest, wiesz, kasa, dziwki Cox Firefox, nie? Ja to tak sobie wyobrażam, ale są ludzie, którzy potrafią, wiesz, pokazać, że da się pewne rzeczy zrobić i zrobić to w bardzo fajny sposób.
Do czego dążysz, Mateusz?
Dążę do tego, że mamy w Polsce taką świadomość trochę, że jak ktoś jest zdolny na przykład, to zaraz się dorobił, nakradł się i tak dalej. I brakuje troszkę może takich, postaw.
No. Nie wiem skąd wychodzisz i dokąd.
Chodzi o to, że mamy superbohaterów. Superbohaterowie to są wzorce jestem ja, jestem zajebisty i jestem sam najczęściej.
No tak,
ewentualnie.
No.
Dobra, nie, może wrócę do tego później w takim razie. Muszę sobie to ułożyć w głowie dokładnie, jak chcę to przekazać.
Zrób tak, a ja muszę ci powiedzieć, co mi chodzi teraz po głowie, to jest, jakże mówiłeś, że kolejne pokolenie też będzie geekami, to widzę taki bunt, taki, wiesz, ojciec mówi, hej synu, widziałeś Ben Affleck, nowy Batman, idziemy do kina, a dzieciak mówi, tato, ale ja chcę grać w piłkę. Tato, zostałem quarterbackiem, fuj, mój syn quarterbackiem, najgorzej.
Fajnie, jakby geeki znęcały się nad tymi, nad ludźmi, którzy
nad
grają.
Nad joksami.
No.
No w Polsce to tak czy siak nie funkcjonuje. Nie?
Aha, za 20 lat będziesz mi sprzedawał rzeczy w McDonaldzie. W Polsce to tak działa.
Wyobraź sobie, że geek męczy joka, w sensie taki, wiesz, okularnik, przychodzi taki muskularny chłopak, który gra w piłkę i sprawdza coś w swojej szafce i podchodzi geek i go potrąca, nie?
Właśnie nie rozumiesz, on go nie potrąca.
Nie?
On go potrąca umysłowo, mentalnie. On mu mówi, ha, nigdzie nie dojdziesz w życiu.
Ja myślałem inaczej, że on go tak męczy nawet fizycznie, a ten joke tak mówi, za 20 lat będę podawał ci kawę w McDonaldzie i napluję do niej. Nice, stary. W każdym razie mam trochę dosyć tego superbohaterskiego szumu. Naprawdę jakoś mnie to tak... Ale widziałem zwiastun do nowego Deadpoola nagrany komórką na Comic-Conie. Ale mogę się... Pogadamy o tym w aftershow.
Widziałem zwiastun do nowego Deadpoola nagrany komórką.
Tak, czaisz, że było kilka zwiastunów, które zostały pokazane na Comic-Conie i nie zostały pokazane nigdzie indziej. Więc ludzie normalnie nagrali je komórkami i wrzucili do sieci. I studia są oburzone. Są bardzo urażeni, że fani by tak postąpili, jak mogli.
Na pewno. Na pewno są urażeni.
Uważają, że to jest brak szacunku dla tych ludzi, którzy stali w kolejkach.
Brak szacunku brak szacunku, bo generujecie nam darmowy hype.
W każdym razie brechtam i żałuję, że nie można zobaczyć tego w sieci, bo...
Tak bardzo nielegalne.
Bo to jest generalnie... Pamiętasz, jak wyszedł jakiś czas temu taki filmik zrobiony przez studio Blur chyba z Deadpoolem, taki 3D zrobiony. Ryan Reynolds podkładał głos, ale Deadpool rozpierdalał taki samochód na autostradzie. To jest generalnie zwiastun filmu, który jest taki jakby rozwinięciem tego... Zawiera tą scenę, ten zwiastun, nie? Także możesz porównać
z tą idealną wizją. Droga.
No, możesz porównać to, wiesz, ten efekt końcowy z tą oryginalną wizją i muszę ci powiedzieć, że udało im się nie spierdolić tego do końca. Czyli jest lepiej niż myślałem, że będzie. Powiedz mi o kurzym niebie.
To jest krótka rzecz. Kurze niebo... jak ty umierasz, to idziesz do nieba.
Tak.
I czekasz, żeby iść do niego. A wiesz, jak się nazywa niebo kurcząt?
Nie. KFC.
KFC.
O kurwa, stary, to a propos zwierząt, bo przypomniałem sobie w tej chwili. Szliśmy ostatnio po nocy i przejechał koło nas ten samochód, który myje drogi. I opryskał, wiesz, wodą wszystko. I, były drogi mokre, bo przejechał ten samochód. My myśleliśmy, co to padało? I rozkminiliśmy,
tak
nie, nie padało.
Camtrak.
Tak, i nie padało, tylko że ten samochód przejechał, co nie? I stary, wizja, która weszła do mojej głowy. Burmistrzem miasta jest pies, a jako, że jest burmistrzem, to musi obsikać całe miasto, bo należy do niego. Więc jeżdżą te samochody, które mają, są wypełnione sikami tego jednego psa i każdego
lepiej,
dnia...
To jest lepiej, on nie może tyle sikać, więc on po prostu robi jeden mocz, ale go rozcieńczają.
Tak, to jest homeopatyczne.
Jego siki są jak woda święcona, się nie rozcieńczają.
Są jak lekarstwo homeopatyczne, bo tam jest tyle tych sików, co nic. I w pewnym momencie oni się orientują, że tam praktycznie nie ma sików i ten burmistrz jest słaby, ponieważ nie może sikać już tak wystarczająco mocno i wtedy się zmienia burmistrza.
A mafiozi mają swoje nielegalne nielegalne wozy, które rozwożą ich siki, bo tak naprawdę
jest taki
miasto
drive-by.
Należy do mafii.
Taki drive-by i sikają przez okno.
O nie!
Najlepiej.
Przychodzi pies do sklepu drugiego i wiesz, mówi, ładny masz tu sklep i przewraca nie wiem, stojak jakiś z tym. Szkoda by było, gdyby coś się mu stało. Od tej pory płacisz nam haracz, to jest nasz teren i sika.
I sika na niego, to no dobrze.
Sika do tego sklepu, bo to jest od tej pory jego teren.
Jego teren, jego sklep. No, bardzo słusznie. Podoba mi się ta wizja w każdym razie. Imiona w grach.
Imiona w grach. Więc to mnie zainspirowało jakiś czas temu. Pamiętasz trailer z E3 bodajże Fallouta nowego?
Tak. Pamiętam.
Tam była taka sytuacja, że możesz stworzyć swojego bohatera i go też nazwać. Mhm. I jeżeli nazwiesz go jakimś popularnym imieniem, to ten robot mówi do ciebie po imieniu.
No, w sensie, że syntezator potrafi wymówić to imię?
Nie, nie. Po prostu ma nagrane ileś tam popularnych imion.
No, okej. Okay.
I tych imion jest dosyć dużo nagranych, nie? Ale... Wiesz, no działa to. W każdym razie jest to zaskakujące, jak napiszesz swoje, nie wiem, nazywasz się Howard, nie? I w tym momencie robot do ciebie mówi hello, nie wiem, Master Howard.
A jeżeli nie będziesz miał normalnego imienia, to powie hello, man. O ja, to by było świetne, gdyby wymawiał wszystko, co mu wpiszesz. No i co?
I tak zacząłem faktycznie te imiona i teraz załóżmy, że czegoś takiego nie ma, że twoje imię jest w syntezatorem mówione, na przykład, i jest nieodmieniane przez przypadki. Tak jak na Facebooku na przykład, no. Że twoje imię nie może być odmienione przez przypadki, ponieważ fuck you, that's why.
I to właśnie, ponieważ nie jest to zrealizowane kurwa, po polsku.
Ponieważ potrafimy zrobić kurwa dużo rzeczy, ale deklinacja nie jest tym, co potrafimy zrobić.
Znaczy Facebook. Wiesz, to jest kwestia tego, że że Facebook jest amerykański, oni nie mają deklinacji.
No ale kurwa mać, jest ogólnoświatowy. No. Daj spokój.
No wiesz co, zaimplementowanie czegoś takiego, to jest duża ilość pracy, która nie jest potrzebna.
Ja mam... Właśnie Facebook jest też po polsku?
Jest.
Bo ja mam go po angielsku. Dobra, bo ja mam po angielsku. I Brech tam na przykład często jest, nie wiem, Zbyszek is eating lody at molo Międzyzdroje, nie wiem.
Tak. Albo Anna is feeling całkiem spoko.
I teraz wyobrażasz sobie, co by było, gdyby w życiu był lektor, który mówi swoje imię.
No.
Za każdym razem wszystko byłoby inne. Jeszcze jest tak, że ten lektor miałby jeden głos tylko.
Był tylko jeden lektor do swojego imienia.
Tak, na całą grę. By na przykład, nie wiem, byś był z dziewczyną w łóżku, ona by mówiła och, rób tak dalej, Konrad.
Rób tak dalej, Konrad.
Sardasie.
Sam nagrywasz swoje imię. Czy wymów swoje imię do mikrofonu i ty mówisz Konrad, a potem jest och, rób tak dalej, Konrad. Najlepiej. No, ale to faktycznie nie... Bo gry zazwyczaj unikają tego w jakiś sposób. Na przykład
w Mass Effectie jest, było to fajnie zrobione. Mówi do ciebie po nazwisku.
No ale w Mass Effectie to działało, ponieważ...
Bez sensu.
No to
po chuja ci każą w ogóle mówić pierwsze imię. Każą robić pierwsze imię, nie?
No wiesz, jakbyś się nazywał Piłsudski na przykład, to nie mówiliby Józef do ciebie ludzie, tylko mówiliby o generale Piłsudski. Także tam mówili Commander Shepard.
Mówiliby do ciebie Piłsudski, my nie mówiliby do ciebie Józef, mówiliby do ciebie dobre powstanie, Józef.
Józef. O, stary, to mi przypomina, nie wiem, czy ci opowiadałem o tym, mój dziadek napisał swoją książkę Wspomnienia swoje, nie? I moja mama robiła całą akcję, gdzie przepisywała te wspomnienia na komputerze i potem wydała to...
Nie jest tak, że musisz coś zrobić, żeby móc spisać, wydać książkę?
Nie, znaczy on nie wydał jej przez żadną księgarnię, po prostu chciał spisać swoje wspomnienia, tak dla rodziny, dla siebie. Moja mama potem to przepisała na komputerze i wydała to w takim małym nakładzie dla członków rodziny po prostu. I
na fajny, bardzo fajny pomysł.
Na jakąś okazję ostatnio postanowiłem, że ja nagram z kolei wersję audiobookową tego, jako prezent dla mojej mamy i po prostu dla rodziny, tak do użytku. Więc co za tym idzie, zacząłem to czytać, jako że odkładałem to oczywiście, wiesz, już od lat, ponieważ miałem to na półce i myślałem, no, muszę zacząć to czytać i wiesz, nigdy nie zacząłem.
O Jezus, właśnie tak myślałem, że będzie taka sytuacja, że najlepiej jakbyś się urodził jeszcze twój syn teraz. Za parę lat byś, kurwa, mu wymuszał. Słuchaj, to jest twój dziadek, musisz przeczytać. Mówi, chuj mnie to obchodzi.
No, tato, nawet go nie poznał.
Chuj mnie to obchodzi.
Ale słuchaj, tam jest scena, jak mój dziadek był bardzo młody i umiera Piłsudski. I wszyscy idą na dworzec, ponieważ pociąg z trumną Piłsudskiego, taką otwartą, czy przezroczystą,
o
czy
kurwa,
jakoś to było zrobione, jechał przez stację z obstawą całą.
Nie żartujesz.
I całe miasto, to był bohater narodowy stary, całe miasto, znaczy miasto, taka wiesz, mieścina, to nie było duże miasto, tylko jakaś tam wioska czy miasteczko. Przyszło na ten dworzec, gdzie były sektory, gdzie dzieci mogły stać najbliżej torów.
Pendolino na Wawel.
I przejechał najpierw pociąg z obstawą, z jakimś czołgiem czy działem, a potem przejechał pociąg z zwłokami Piłsudskiego. I wszyscy w absolutnej ciszy stali i patrzyli, jak ten pociąg przejeżdża. Tak niesamowite w ogóle, wiesz, niesamowita scena.
Ja pamiętam, jak umarł papież i wszyscy wyszli na korytarz oddać chwilę ciszy.
Chyba tak było, no.
I jako, że kurwa wszyscy mieliśmy, powiesz, lat, nie wiem, 17 czy 18, coś takiego, to wszyscy po prostu prawie nie brechtali. To był jeden wielki konkurs, kto będzie brechtał ostatni.
Ej, nie ma nic bardziej śmiesznego niż banda 50 czy więcej młodych dzieciaków, którzy próbują się nie śmiać.
Na komendę.
Na komendę. To był fakt, no. Ale nie przebijemy Louisa C.K.'a, który przyznał się, że jest maniakiem masturbacji i tak jak niektórzy zrobili, po tym kiedy był atak na wiesz, 11 września, to niektórzy nie masturbowali się przez tydzień w dowód szacunku, to Louis C.K. masturbował się pomiędzy upadkiem pierwszej a drugiej wieży. Ja ostatnio manię słuchałem ponownie jego stand-upu, to naprawdę
jest
świetny.
Niesamowity.
Jest świetny.
On jest niesamowity w ogóle, to w jaki sposób on te dowcipy robi. A widziałeś te Louis, te serial?
Nie widziałem. Widziałem jeden odcinek.
Kurwa, on jest strasznie ciekawy.
Nie ruszył mnie. Dobry jest?
Jest strasznie ciekawy, bo jest zupełnie, łamie wszelkie konwencje generalnie. Ten serial jest definicją słowa awkward. To znaczy...
Straszysz mnie.
To znaczy, jeżeli masz tego bohatera i może zdarzyć, wiesz, on zdaje sobie sprawę, że jest gruby, nieatrakcyjny fizycznie, wiesz, ma swoje wady jakieś i generalnie chce po prostu być sobą w jakiś sposób. I najczęściej te wszystkie takie konwenanse, które by przeszły, wiesz, każdemu innemu by przeszły. Na przykład spotyka się z jakąś laską i jest taki moment, wiesz, moment ciszy, wiesz, kiedy dwóch bohaterów jest blisko siebie i on próbuje, wtedy się zwykle całują. To on próbuje ją pocałować, a ona na przykład brechta i mówi, nie, daj spokój, co ty robisz. I jest kupę takich dziwnych sytuacji w tym serialu, które po prostu mi ryją beret, bo ten serial łamie wszelkie konwenanse i jest jak coś, czego nie zobaczysz nigdzie indziej. I z tego powodu warto go zobaczyć, przynajmniej mi się wydaje. Tak.
No ja bym chciał zobaczyć głównie dla niego, nie? No bo...
On jest reżyserem, tego, więc tak. On po prostu wie, co robi, nie? Robiąc ten serial.
Tak, tak. On jest, no ja ci już mówiłem, że dla mnie on jest nowym George'em Carlinem, bo on często porusza rzeczy, które są dosyć ważne i często ma bardzo mądry stosunek do nich i rzadko się zdarza, żebym się z nim nie zgadzał albo żebym nie mógł przyznać mu przynajmniej części racji, co jest, wiesz...
Ja uwielbiam jego bit, jego fragment OK, but maybe.
But maybe.
But maybe. Jak...
Oczywiście, że powinniśmy ratować, że powinniśmy robić szczepionki i ratować ludzi od chorób, ale może gdybyśmy odwrócili się na chwilę w drugą stronę, to nie mielibyśmy chorób po paru latach.
No, po paru latach po prostu nie mielibyśmy chorób. No.
But maybe. Świetny jest, także polecam.
Uwielbiam go za to, no to jest naprawdę...
Wydaje mi się, że jakbyś przesłuchał wszystkie Inside Baseball'e i wyciął nasze zachwycanie się Louisem C.K., to mógłbyś zmontować cały odcinek z tego. Chodźmy dalej. Quiz! Czas quiz. Na quiz! A wiesz, co jest najgorsze? Że do quizu nie mam jeszcze, nie mam żadnego tego, bumpera. Także będę improwizował jakoś.
To zrób jakiś bumper.
Teraz?
No. Nie, znaczy... wymyśl jakiś, zaśpiewaj cokolwiek.
Param, padam, popam. Mam pomysł, stary. Przechodzimy do quizu. Woo! Quiz, quiz! Pierwsza piosenka. Musiałem troszeczkę, nie mogłem zacząć od początku, bo byś zgadł od razu. Bo było
możesz,
to zbyt proste.
Ja nie musisz zaczynać od pierwszych słów. Możesz, jeżeli jest na przykład bardzo tak. łatwy początek, no to zacznę od refrenów.
Był tytuł piosenki na początku, także poszedłem chwilę dalej i jest tak. Dziewczyna, która jest ciepła w ciągu dnia. Dziewczyna z klasą, która wie, jak się cieszyć wolnością nad filiżanką kawy. Dziewczyna, której serce staje się gorętsze, kiedy nadchodzi noc. Dziewczyna z takim zawirowaniem. Jestem facetem, facetem, który w ciągu dnia jest tak ciepły jak ty. Facetem, który naraz wypija swoją kawę, zanim ta ostygnie. Moja podpowiedź? To nie jest angielska piosenka.
O Jezus.
To jest koreańska piosenka.
A koreańska? A! Soyun Sonohae. No, no, to jest Gangnam Style, tak?
Tak, tak, słuchaj tego.
Łopan Gangnam Style. Bracie, to styl z Gangnam. Gangnam Style. Styl z Gangnam.
To styl, ale myślałem to styl.
Dziewczyna, która jest ciepła w ciągu dnia. Dziewczyna z klasą, która wie, jak się cieszyć wolnością nad filiżanką kawy. Dziewczyna, której serce staje się gorętsze, kiedy nadchodzi noc. Dziewczyna z takim zawirowaniem. Jestem facetem. Facetem, który w ciągu dnia jest tak ciepły jak ty. Facetem, który naraz wypija swoją kawę, zanim ta ostygnie. Facetem, którego serce wybucha, kiedy nadchodzi noc. Takim facetem. Piękna. Rozkoszna.
Kurwa, ja zapomniałem.
Tak ty, hej. Tak ty, hej. Piękna.
Starczy, nie będziemy słuchać całej piosenki.
Szczerze? Zapomniałem już o tym, jak dobry jest ten kawałek.
Jak jestem w klubie, jak mi się ta piosenka poleci, to nie można siedzieć. Nie da się siedzieć przy tej piosence.
Ja pamiętam, jak ty ją pierwszy raz gdzieś... że ona poszła takim wiralem.
No maksa.
I pamiętam, jak pierwszy raz gdzieś wyciekła.
Ta piosenka się pojawiła na YouTubie i ona zmiażdżyła YouTube. Ona chyba w przeciągu kilku miesięcy stała się najczęściej oglądaną rzeczą ever, w sensie w historii. Nie? Najwięcej oglądnięć. Także ona jest w miliardach liczona.
Ale ona ma, generalnie ona ma sobie, w sobie wszystko chyba, nie?
W jakim sensie ma, wszystko?
Ma dobrą muzykę.
No ma niezłą, no.
Taką skoczną. Wiesz, dobrą w tym sensie. Ma Koreę, tudzież taką, wiesz, Japonię light. To znaczy ma w sobie te wszystkie pojebane rzeczy związane z azjatycką kulturą.
Tak, ma idealny teledysk, po prostu idealny, nie? Zaczyna się w ogóle stajni.
Teledysk jest typowo what the fuck. A w momencie, kiedy słyszysz tę piosenkę, od razu idziesz po teledysku mentalnie.
Tak, tak.
A i jest bardzo memotwórcza też.
Poza tym też nie znasz tekstu i on w tym teledysku on robi różne rzeczy i do końca nie wiesz, czy to na pewno jest bez sensu, bo może ten tekst to tłumaczy?
Może.
Teraz już wiemy, że nie, ale wcześniej nie wiedzieliśmy.
Tak, być może to jednak ma sens.
Może to ma sens, ale nie wiem.
Być może jest powód, do którego on krzyczy na dupę.
Może jest. Druga piosenka, mamy 5 dzisiaj do przerobienia.
I dlaczego dzieciak tańczy przed jego tym? przed jego leżakiem.
Słuchaj drugiej piosenki. Wpędził do miasta jak śnieżna burza. Jechał pośród pól, taki przystojny i silny. Oczami manewrował jak narzędziami, a uśmiech był jak palna broń. Ale przyjechał tu tylko, żeby się zabawić. Refren. Gdyby nie białooki Joe, ożeniłbym się już wieki temu. Skąd się wziąłeś? Gdzie się podziałeś? Skąd się wziąłeś, białooki Joe?
Cotton Eye Joe, no.
Tak. Grupa nazywa się The Rednecks.
The Rednecks, ale to jest dobry kawałek.
Przez
też.
X, uwielbiałem go
kiedyś. To jest kawałek, który się nigdy nie zestarzeje, nie?
No,
jest dla, a dla mnie jest dla mnie definicją w ogóle południa Ameryki.
Dla mnie on w ogóle wyszedł stary już.
On się urodził. Jak,
on się urodził oldschoolowy.
Się urodził stary, no.
Dobra, słuchaj tego.
Pędził do miasta jak śnieżna burza. Jechał pośród pól, taki przystojny i silny. Oczami manewrował jak narzędziami, a uśmiech był jak palna broń. Ale przyjechał tu tylko, żeby się zabawić. Gdyby nie Białooki Joe, ożeniłbym się już wieki temu. Skąd się wziąłeś? Gdzie się podziałeś? Skąd się wziąłeś, Białooki Joe? Gdyby nie Białooki Joe, ożeniłbym się już wieki temu. Skąd się wziąłeś? Gdzie się podziałeś? Skąd się wziąłeś, Białooki Joe?
Najlepiej, że to powinno być
Bawełniano-Oki Joe.
Bawełniano-Oki Joe, dokładnie. A wiesz, że dopiero jak pomyślałem Bawełniano-Oki i przetłumaczyli to jako Białooki, to zacząłem rozkminiać, że to musi być czarny koleś?
Tak.
Bo tylko czarni ludzie mają takie super białe oczy, bo są czarni.
To super bawełniane oczy.
Trzecia piosenka. Gdy nadchodzi do mnie czas kłopotów, przychodzi do mnie Matka Maria, mówiąc słowa mądrości. Niech
let
tak będzie.
Be.
Tak, The Beatles, Let It Be. Tylko kawałek, bo to będzie wolne.
Gdy nadchodzi dla mnie czas kłopotów, przychodzi do mnie Matka Maria.
Ten lektor.
Mówiąc słowa mądrości, niech tak będzie. I w mojej czarnej godzinie ona stoi tuż przede mną. Mówiąc słowa mądrości, niech tak będzie.
Teraz będzie śpiewał Niech tak będzie w kółko.
Niech tak będzie.
Czwarta piosenka. Jest piątek. Piątek. Muszę się wziąć. Piątek. Co to może być to już?
Czy to jest czwartek?
Wszyscy wyglądają weekendu. Weekendu. Piątek. Piątek. Biorę się w piątek. Wszyscy wyglądają weekendu. Imprezując, 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 imprezując.
Wszyscy wyglądają weekendu. To brzmi tak niegramatycznie w ogóle.
Zabawa, 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 zabawa. Wszyscy wyglądają weekendu.
Wszyscy, w ogóle to jest tak fajnie, bo to jest tak archaiczne tłumaczone.
Tak,
wszyscy
to znaczy,
wyglądają.
W ogóle są... W piątej piosence będą najlepsze rzeczy, jeśli chodzi o zostawianie rzeczy z gramatyką angielską albo w ogóle angielskimi słowami, ale to za chwilę. Posłuchaj najpierw Rebecca Black i Friday.
Jest piątek, piątek. Muszę się wziąć w piątek. Wszyscy wyglądają weekendu, weekendu. Piątek, piątek. Biorę się w piątek. Wszyscy wyglądają weekendu. Imprezując, 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 imprezując. Zabawa, 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 zabawa.
No, tyle jeśli chodzi o Rebecca Black. I ostatnia piosenka. Czy kiedyś czułeś się jak plastikowa torba?
Ojej.
Driftująca na driftująca na wietrze, chcąca zacząć od nowa. Czy kiedyś czułeś się cienka jak papier, jak House of Cards, jedno dmuchnięcie od zawalenia? Dziecko, jesteś fajerwerkiem.
Dziecko, jesteś fajerwerkiem.
Kojarzysz piosenkę?
No mówiłem już, Katy Perry.
Tak, bardzo dobrze, słuchaj.
Po pierwszym słowie.
Czy kiedyś czułaś się jak plastikowa torba, driftująca na wietrze, chcąca zacząć od nowa? Czy kiedyś czułaś się jak papier, jak House of Cards, jedno dmuchnięcie od zawalenia? Czy kiedyś czułaś się już głęboko zakopana, 6 stóp pod ziemią, krzycząca, ale nikt nie słyszał rzeczy? Wiesz, że nadal jest szansa dla ciebie, bo jest w tobie iskra. Musisz tylko zapalić światło.
Jest długa ta piosenka.
Czemu on nie powiedział jak domek z kart? Czy jest jakiś... lista rzeczy, które są imionami własnymi i on a propos serial nie powiedział?
Wiesz co, ja spisywałem te teksty, nie?
Driftujące na wietrze.
Słuchaj, ja spisywałem te teksty ze słuchu i wydaje mi się, że ludzie, którzy to tłumaczyli, zaczynali mieć coraz większą bekę z tego i zaczynali tłumaczyć, żeby było jak najśmieszniej. Bo,
coraz bardziej.
Bo te początkowe piosenki, one były w miarę porządnie przetłumaczone, a im dalej w las, tym więcej House of Cards i driftujących na wietrze toreb. Także jest, no jest nieźle.
Ja zawsze pamiętam multitrack drifting.
Multitrack drifting!
To się zdarzyło we Wrocławiu.
Tak?
No. Tramwaj na Grunwaldzkim wyleciał na zakręcie z torów i przeskoczył na drugie tyłem.
O, nieźle. Nie wiedziałem, a dawno temu?
No w zimę jakąś. No. No znajdę gdzieś.
No ostatnio w ogóle była gigantyczna zawierucha w całej Polsce. Nie wiem, czy w całej Polsce, ale we Wrocławiu była na pewno. Monika jechała do pracy i robiła zdjęcia powalonych drzew, przez które musiała rower przenosić co chwilę. A najlepsze, że najpierw pojechała do pracy samochodem, ale wróciła do domu, żeby zostawić auto, potem jak stała w miejscu przez 30 minut, czekając, aż usuną drzewo.
Mam, czekaj, quiz. W quizie mogę wrzucić w sumie.
Multitrack
drifting. I tam gdzieś jest z Polski obrazek.
Którego znajdę.
Jest?
Nie wiem, nie widzę go jeszcze.
Ej.
View Gallery. Jak dasz View Gallery, to zobaczysz więcej.
O, jest?
See more. Hoffman. Jest. Multitrack drifting. Totalnie polski polski tramwaj.
Jest. Meme jest takie.
I to jest przy Grunwaldzkim chyba, nie?
Tak, to jest Grunwaldzki, no.
No, nieźle. Plac Grunwaldzki. Czekaj, zgubiłem guzik i bo chciałem, żebyśmy...
Ale ktoś też, ale najlepsze jest to, że ktoś też zrobił, jak są zabawki takie, że układasz tory.
Tak.
To ktoś też zrobił takiego gifa z tą kolejką.
Zajebisty jest. Polecamy multitrack drifting na serwisie Know Your Meme. A my, Mateusz, chodźmy do newsów, co ty na to?
These are tonight's headlines.
Yes. When in Rome, do as the Romans do. Walia i Szkocja, Mateusz, to są kraje, które przywodzą dwie rzeczy na myśl dla mnie. Williama Wallace'a i ruchanie owiec. I teraz...
Kiedy jesteś w Rzymie, rób tyłki, bo Rzymianie też tak robią.
Tak. Trzech farmerów...
As the Romans do.
Trzech farmerów w Walii zostało aresztowanych za prowadzenie burdelu z owcami.
Znaczy,
nie o burdelu dla owiec, gdzie możesz przynieść owce i ta owca może się zabawić, tylko burdelu, gdzie przychodzisz, oni przynoszą ci różne zwierzęta, ty możesz obczaić te zwierzęta, powiedzieć, ona jest za stara albo za niska, wybrać sobie tą owcę, którą chcesz, tudzież inne zwierzę i oni ci to zwierzę, nie wiem, przygotują, nie? Możesz to zwierzę przylecieć.
Ale czy ten obrazek jest prawdziwy? To wygląda generalnie, jakby taśmowo były robione laski, a traktowane to by było jak sauna po prostu.
Wydaje mi się, że obrazek jest chyba z jakichś zawodów strzyżenia owiec i panowie przynieśli swoje owce.
Ale wygląda to niesamowicie. Wygląda to jak sauna generalnie. Gdyby to tak wyglądało, byłbym w stanie to zaakceptować. Że przychodzą kolesie, nie że w jakimś pokoju się zamykają czy coś, tylko siadają po prostu, ściągają spodnie i obok przychodzą owce. Oni sobie, co u ciebie, Jake? A, plony w tym roku bardzo ciężkie.
Słuchaj,
dobrze, że można się zrelaksować.
Artykuł mówi, że oni mieli stronę internetową schowaną w głębokiej sieci, o której gadaliśmy już kiedyś, gdzie mogłeś wejść na tą stronę, wybrać imię zwierzę, które chciałeś zaliczyć i umówić się na wizytę, nie? A najlepsze, że tutaj jest jedno zdanie, które mi rozjebało pod sam koniec.
Czy te owce prowadziły seks kamery?
To byłoby spoko, nie? W ogóle seks kamery, gdzie tylko masz, po prostu masz owce w boksie i ta owca tam chodzi.
Pisałyby do ciebie WASDXZ, bo by kopytkiem waliły w klawiaturę.
Widziałem takie zdjęcie, gdzie ktoś położył klawiaturę na parapecie i na klawiaturze położył, jak to się nazywa, słoninę wyciętą w kształt klawiszy i wróble napierdalały w klawisze i tweetowały dzięki temu.
Wow.
Dobry pomysł to jest. Ale słuchaj, zdanie...
Fajnie, gdyby to były faktyczne te...
No.
Jezus Maria. Jak to się... Kurwa, nie mogę... Co to jest tweet?
Tweet to jest tweet. Nie ma tłumaczenia chyba. Post mały na Twitterze.
Nie, to jest
jakiś... Ćwierk.
Jakiś ptak. Ćwierk, ale jest też jakiś ptak?
Nie, jest tit.
Tit, właśnie. Dobra, okej. Okay.
Bo jest indie tit. I masz takie ptaki, które są indie. Słuchaj, jest tutaj takie zdanie, które mnie rozjebało. Wszyscy trzej mają byli wcześniej skazani za popełnienie tego samego pod tym samym adresem. To nie jest pierwszy raz, Mateusz. Dostali 4 lata w więzieniu. Także pamiętajcie, że mówi się, że miłość jest wolna, ale to nieprawda, jeżeli chodzi o miłość ze zwierzętami. Także nie ruchajcie owiec. Tudzież, nie no, może ruchanie, nie wiem, czy ruchanie owiec jest nielegalne samo w sobie, znaczy, ale sutenerstwo owiec jest,
to jest.
Sutenerstwo owiec jest nielegalne. Bestialstwo.
Takie... Pamiętaj, że owce same mogą się kurwić w Polsce. Nie możesz po prostu ty. One mogą brać za to pieniądze, to ty nie możesz ich, wiesz, alfonsić.
No takie życie. Taki los. Ekspres do wolności.
Ciekawe, jak dochodowy. Ja bym chciał zobaczyć trochę liczb, jak dochodowy jest to biznes. Ile kosztuje na przykład, nie wiem, czas z owcą. Jak często to się zwraca. Czy te owce potem wykorzystujesz w inny sposób? Czy to jest przy okazji prowadzenia farmy? Czy to są owce specjalnie hodowane po to?
Wydaje mi się, że muszą być dosyć łagodne. Bo co? Bo możesz pewnie wychować owcę, żeby znajdowała w tym nawet przyjemność. Wtedy robisz coś dobrego dla świata. Nie? No, trudno mi powiedzieć. 47 różnych owiec, różnych kolorów i różnych ras zostały uwolnionych z tego miejsca.
Ja pierdzielę, to są praktycznie te.
Nawet bardzo rzadka owca pigmej z południowej Azji. Aha, i płaciłeś różną kasę za różną jakość i rasę zwierząt. Jak klikniesz read more, to zobaczysz screenshota z tej strony. The world's first ever sheepshugger.
Sheepshugger. Fajnie, że ta owca stoi tak zalotnie.
Tak zalotnie dupą, nie? Wiesz, owca jest... Nie wiem. Jeśli masz informację, która może pomóc, to możesz zadzwonić na numer telefonu 0800-555-111. Ale chyba musisz być w Anglii, tudzież w Walii.
Ekspres do wolności, stary. Ameryka generalnie Ameryka Południowa i Północna zarówno generalnie są całe pod wrażeniem tej wieści, nie mogą się zamknąć o tym. Joachim Guzman to jest taki lord narkotykowy, uciekł z więzienia, ale nie w zwyczajny sposób. Jego ksywa to jest El Chapo. I El Chapo został zaaresztowany w 2014 i niecały rok później udało mu się uciec, tak jak poprzedni raz uciekł z więzienia. I nie uwierzysz, w jaki sposób.
Ja nie wiem, jakbym miał pomyśleć o najdziwniejszym ucieczce z więzienia, to mógł się wysłać paczką.
W największym stylu.
Kurwa,
w największym stylu. Po pierwsze, koleś jest mistrzem podkopów.
No.
Więc jest mistrzem tunelów i tak dalej. I uciekł już z więzienia wcześniej, robiąc jakiś tunel. I wiesz, jak uciekł teraz? Nie tylko był zrobiony tunel, stary. W tym tunelu były położone tory i motocykl przerobiony na mały pociąg, tak jakby.
Czy chcesz powiedzieć, że on planował jeździć w tej wewce i sprzedawać ludziom papierosy?
Jak zobaczysz, jak to wygląda, to pod jego celą po prostu były nawet zawiasy w wannie. Bo pod jego wanną było tak, że tą wannę się podnosiło, były schody na dół prowadzące do tego.
Właśnie próbuję, o Jezus. Jak to jest, tam jest drewniana drabinka, jak on, skąd? To on musiał, słuchaj, on się wykopał na zewnątrz i stwierdził, że nie może zostawić tego w ten sposób. I wrócił z materiałami i narzędziami, żeby zrobić to porządnie. Jedyny pomysł.
I zrobił dom, do którego uciekł, był wybudowany 6 miesięcy przed jego ucieczką.
Ej, może on sobie zrobił po prostu taki summer home, żeby jak będzie mu nieźle w więzieniu, to idzie sobie na parę dni do tego domku, a potem wraca. Bo on chciał, wiesz, chciał odbyć swój wyrok na przykład. O, przestał.
O jest, tutaj jest to jest to zdjęcie. Jak wyglądało jego wyjście.
This is El Chapo.
Tam są normalne zawiasy. O Jezus.
No jestem pod wrażeniem. Mi by się nie chciało, zwłaszcza gdybym miał, wiesz, wolność nadchodzącą za chwilę. Ale jestem pod wrażeniem. Faktycznie ma motocykl. Ciekawe, jak długi był ten podkop. Jak długi, wiesz, jak daleko wyjeżdżał.
10 metrów. Ponoć jego tunel może szacują na około 5 milionów dolarów.
Że tyle kosztowało go wykopanie tego?
Zrobienie wszystkiego razem z wynajęciem domu i tak dalej.
Maria. O Jezus, no to nie, no nieźle, no wiesz, ale miał pieniądze.
Najlepsze jest to, że on już wcześniej uciekł, korzystając z podkopu, i zastanawiam się, jak kurwa mogli przeoczyć to.
Jak możesz wsadzić takiego kolesia do celi z piaskową podłogą, nie?
Nie no, jego podłoga nie była piaskowa, dlatego musiał wyciągnąć wannę. W ogóle chuj, to więzienie wygląda lepiej niż mój dom, nie?
Ja takiego ładnego zdjęcia jeszcze tam nie znalazłem.
Nie no, nawet ta... Zobacz, jak łazienka wygląda.
A, dałeś zdjęcie, okej, patrzę. Ej, no kurwa, naprawdę? To ja... Czekaj, ja znalazłem zdjęcie, na którym była taka gówniana dziura. Taka, wiesz, taka, że ja bym mógł
to,
zrobić.
To jest wyjście.
Aha. A, bo to jest w tym domu już.
Tak.
Dobra. Bo ze strony więzienia to tam jest taka dziura, taka, wiesz, chujna.
No bo w więzieniu musi być spoko. Mhm. Bo więzienie pokażą w telewizji dziurę.
Jak dla mnie ten koleś, możliwe, że minął się z powołaniem sprzedając narkotyki. Może on powinien być cieślą, jak Jezus. Widziałem komiks, gdzie Jezus przychodzi do Boga i mówi: tato, co jest kurwa? Ja jestem cieślą, a oni mi przebili ręce gwoździami, jak mogłeś na to pozwolić? A Bóg mówi: no bo wiesz, Jezus, ty pocałowałeś Judasza, czy dałeś się pocałować Judaszowi, a wiesz, jaki mam stosunek do gejowskiego gówna. Ale tato, no, daj spokój. Znajdę ten komiks, ci go podeślę. Indie Gaming Królem. Wychodzi nowa gra. Wiesz, że była taka moda na symulatory. Był symulator kromki chleba na przykład. Był
owcy.
Symulator tego, kozy. Kozy. Symulator owcy to byłaby gra do lat 18.
No to byłaby gra tylko w Walii.
Tak. Gra nazywa się Shower with Your Dad Simulator 2015. I polega ta gra, to jest 8-bitowa gra, która polega na tym, że jesteś małym dzieckiem i musisz znaleźć swojego ojca pod publicznym prysznicem. Jest dużo pryszniców i dużo nagich mężczyzn i musisz znaleźć swojego tatę. I niewiele się dowiedziałem ze zwiastunu albo artykułu, bo jest bardzo oszczędny.
Ale trailer jest zajebisty. Leci ta muzyka, która była w Saints Row i tam Kanye Westa tego.
To jest Saints Row piosenka? Ja ją puszczę w tle. Ale... Wydaje mi się, że to jest rasistowska gra, bo chyba jedyny sposób, żeby znaleźć swojego ojca, to znaleźć kogoś z twoimi włosami i kolorem skóry. Ale pomysł jest, wiesz, debilny. Tyle o tym chyba.
A propos gier, mam w Aftershow do pogadania o grach pikselowych. Jedna gra mi ostatnio zryła beret.
O, jaka?
Dungeon of the Endless bodajże.
Opowiedz mi teraz, bo ja nie wiem, ile będziemy mieli czasu.
No to, to przejdziemy szybciej, to nie jest też takie ważne.
Dobra. Dungeon of the Endless.
Bardzo fajna gra. Dobra, obiecuję, że nie wrzucę do internetu. Więc to jest bardzo ciekawa rzecz. Jest chłopak, który prowadził stronę, na której wrzucał revenge porn. Mhm. Czyli kiedy wrzucasz filmy albo zdjęcia swojej byłej do netu.
Tak, bo zostałeś rzucony, jesteś zły i wrzucasz foty.
Albo filmy z seksu, coś takiego. No to ten człowiek poprosił Google, żeby usunął, kiedy został złapany już i tak dalej, wiesz, kiedy został skazany za to i tak dalej, poprosił Google, żeby usunęło jego twarz i imię i nazwisko, bo go to rani.
No, teoretycznie ma chyba prawo, bo wczoraj dowiedziałem się, że od zeszłego roku istnieje coś takiego jak prawo do bycia zapomnianym. Jeżeli jest w internecie jakaś informacja o tobie, która jest przestarzała albo nieistotna, albo spełniająca jakieś tam warunki, to możesz się zgłosić to przede wszystkim do właściciela strony, ale także do Google, żeby usunęli to ze swojego wyszukiwania.
No troszkę tak, ale z drugiej strony, wiesz, to nie jest tak, że ta informacja kiedykolwiek się przedawni.
No nie. Ale
to jest, kiedy kiedyś byłeś chujem, to zawsze kiedyś byłeś chujem.
zawsze kiedyś byłeś chujem. No fakt, ale załóżmy, że jesteś oskarżony o morderstwo i w internecie jest, bo w Polsce co prawda nie mogliby powiedzieć, byłbyś Mateuszem Rzet, ale w Ameryce byłbyś Mateuszem Żarkowskim, bo w Ameryce nie uznają anonimowości takiej. To chciałbyś na przykład, żeby w pewnym momencie, kiedy oskarży się, że jesteś niewinny, zniknęły te informacje z sieci, bo nie chcesz, żeby ludzie
googlowali. Nie, chciałbym, żeby te informacje zostały i było tu wyjaśnienie.
Wyjaśnienie, że jesteś niewinny.
Jesteś, tak, to jesteś, bym wolał.
Jesteś allegedly niewinny.
Allegedly.
No, brawo dla tego kolesia. Swoją drogą revenge porn... Jezus. Nielegalne nazwy, nielegalne czyny, nielegalne daty. Tak naprawdę informacja jest tylko o nielegalnej dacie. bo klub piłkarski z Węgier ma problemy w UEFA, czyli organizacji piłki nożnej, bo został założony w 1888 roku, a liczba 1888 jest nazistowska. Bo składa się z dwóch części, 18 i 88, i te liczby funkcjonują jako symbolika organizacji neonazistowskich. Bo 1-8 to AHA, według alfabetu, a 8-8 to HH, czyli Heil Hitler.
Nie żartujesz chyba.
Nie wiem, to jest ze strony kresy.pl, co znaczy, że prawdopodobnie jest to informacja od Maćka, bo to jest jego ulubiona strona. I ta strona raczej nie podaje fałszywych informacji. Ale słuchaj, strona podaje jeszcze. Korzenie klubu MTK Budapeszt są jednak żydowskie. Przed wojną grali w nim budapesztańscy Żydzi, których losy podczas II wojny światowej w większości były tragiczne. O Jezus, śmiesznie. Dalej chodźmy.
Powinni im dać jeden rok po prostu więcej i tyle. Dobra, weźcie już 87.
87, no jest, macie trochę dłuższy. Ktoś pomyślał o tym klubie troszeczkę wcześniej.
Niech ustalmy, że grudzień, okej? Okay? Ustalmy, że grudzień.
Możemy przeskoczyć te pozostałe rzeczy. Chodźmy do nauki. Nie mam tego bumpera dla nauki, także zagram ci coś, co i tak będzie pasowało. Co ty na to? Wiesz, co to będzie.
Nie!
Kto poczuł, ten nie żyje.
To jest coś dla ciebie.
O.
Bo ja wiem, jak ty lubisz owady.
O Jezus. mój ton powinien ci powiedzieć coś na ten temat.
I nie wiem, jak to się nazywa po polsku, ale łacińska nazwa to jest Loma myja latypenis, co już jest bardzo śmieszne. Ona żywi się termitami i ma sposób, żeby swoje ofiary łapać. Ona je ogłusza. Ogłusza je w nietypowy sposób, bo pierdzi na nie.
O, to...
I to je paraliżuje.
A czy jest przy tym takie, jest przy tym podrywaczem? Jak się nazywał?
Pepe Les Fount.
Tak, chciałem powiedzieć Pierrot Le Feu, ale to był zabójca.
Pepe Le Peu,
no. Bo Pierrot Le Feu to był zabójca z tego Cowboya Bebopa. Pierdzi no na nie.
Tak.
I co ten, czy to jest w takim razie ten? Trucizna?
To jest taki gaz toksyczny, który paraliżuje te termity.
Jest to neurotoksyna.
Wyobrażasz sobie, jakbyś ty miał taki paraliżujący pierd?
Może mam, ale zawsze się powstrzymuję.
Wyobrażasz sobie, że na przykład wiesz, policja mówi: stój! Ręce do góry! I ty w tym momencie i uciekasz. Oni: nie możemy nic zrobić. Znowu nam się wymknął.
Jedziesz z nimi radiowozem i robisz takie... I mówisz: przepraszam, a nie, nic się
oni
nie stało.
Oni wpadają w drzewo. Wpadają w drzewo.
Jak mógł się uwolnić? Nie wiemy, ale mamy podejrzenia.
Stary, najlepszy...
To naprawdę idiotyczny sposób.
Najlepszy nagłówek ever.
No. Czekałem na to.
Zaczyna się od kolesia, który gotował sobie ramen.
No.
W Espido, czyli w kąpielówkach.
Tak, takich obcisłych kąpielówkach, wiesz, takich.
Dobra.
Nie w bokserkach.
Powoli, postaram się zrobić z tego trochę konkurs, czyli będę cię naprowadzał i mam nadzieję, że zgadniesz ten artykuł, tytuł tego artykułu. Zaczyna się Men Cooking Ramen in Espido.
Men Cooking Ramen in Espido boils more than his macaroni.
Dalej. Dalej, następna część to są rakiety.
O. Oh. Man cooking ramen in Speedo uses rockets to boil his water?
Nie, ale blisko.
Coś robił
z tymi rakietami. Coś zrobił z tymi rakietami.
Ale czy użył ich do gotowania w jakiś sposób?
To był wypadek przy gotowaniu.
A. Przechowywał rakiety na okapie kuchennym? Takie, wiesz? Fajerwerki?
Równie do... Nie na okapie, ale trochę niżej.
W piekarniku?
No, nie, o niedaleko tego w każdym bądź razie. Co się stało z tymi rakietami później?
Odpaliły chyba.
I gdzie go uderzyły?
Żywego jaja?
Tak. To jest cały artykuł, więc człowiek, który gotował ramen w kąpielówkach, przypadkowo postrzela siebie w jaja 20 rakietami butelkowymi.
Wyobrażam to sobie, że on stoi i one po kolei strzelają w jaja, nie? I
tak,
czemu tu ciągle stoję?
Przewraca się i nie może wstać.
Przewraca się, ale przewraca się w taki sposób na plecy z rozłożonymi nogami. I wszystkie rakiety ciągle trafiają.
Albo na brzuch, ale coś się stało i nie może się podnieść.
Najlepiej, że ten artykuł odnosi się do jaj jako banana hammock. Intended to hit him in his banana hammock.
To są jego gacie.
Muszę położyć gdzieś te 20 rakiet. Może w kuchni, koło kuchenki. Skierowane w stronę mojego krocza.
Planowane.
O Jezu, to faktycznie jest jeden z lepszych nagłupków. Przechodzimy
Szybka piłka.
O nie, do szybkiej piłki też nie mam tego. Kurwa, no trudno. Szybka piłka. Pierwszy. Mężczyzna, który próbował podpalić, a następnie dźgnął prostytutkę nożyczkami, ponieważ mu nie stawał, został skazany dzięki wymiocinom, które zostawił na miejscu zbrodni.
To jest też dobry artykuł.
Bardzo. Ale to był... Ja wymyśliłem nagłówek, bo tam było... A tam było coś podobnego. Man who stabbed prostitute with scissors because he couldn't get aroused, convicted by his vomit left at the scene. Nie, no to w takim razie...
W ogóle, to jest trochę dobry... To jest trochę dobry... dobry punchline żartu. To znaczy, bo on... takiego punch, wiesz, takiego stand-upu, bo o każde kolejne pół zdania, czy tam ćwierć zdania, to jest dodatkowy żart.
Tak. A im więcej ich jest, tym zabawniej to brzmi. Zwłaszcza jak przeczytasz to na jednym odcinku.
Mężczyzna próbował podpalić prostytutkę, następnie dźgnął ją nożyczkami, ponieważ mu nie stawał, został skazany. Dzięki wymiocinom, które zostawiły na miejscu zbrodni.
W ogóle dźgnął ją nożyczkami, nie? A jeszcze mogę ci dodać, że koleś był handlarzem kokainy.
Najpierw próbował ją podpalić, a ona została tam.
Był dealerem kokainy ten koleś też, ale tego już nie wsadziłem. Czytaj drugie.
Były opiekun parków miejskich zaczął strzelać do bezdomnych w zemście za sikanie na drzewa i uprawianie seksu w krzakach.
Tak, koleś zaczął strzelać do wiesz, ostrzelał taki budynek, gdzie bezdomni mogli przyjść zjeść zupę czy coś takiego. I okazało się, że był, jak go złapali, okazało się, że był kiedyś opiekunem parków miejskich i miał strasznie dosyć bezdomnych ludzi.
To jest Ameryka?
Tak. Riverton, jeśli, Wyoming.
Kurwa, jeśli kurwa, gdzie kiedyś mi powiesz, że wszyscy powinni mieć dostęp do broni,
no,
to pokażę ci ten artykuł. No. To co się dzieje, kiedy dajesz głupim ludziom po prostu rzeczy. No.
U nas w Polsce nie ma dostępu do broni i zobacz, jak mało takich historii mamy w newsach.
Był taki bardzo fajny filmik niedawno o kolesiu, który była parka na motocyklu i on wyszedł z samochodu i zaatakował tą parkę na motocyklu.
No.
A koleś miał kamerę po prostu na głowie, nie? I tam, wiesz, ten próbował... Najlepsza jest sytuacja, w której ten koleś, który wyszedł z samochodu, próbuje uderzyć, najpierw uderza dziewczynę tego motocyklisty, potem go, z tym, że oni mają, wiesz, kaski i zbroję, więc to się mija z celem trochę, nie? Ale on próbuje cały czas go uspokoić, nie? I tamten próbuje, wiesz, uderzyć go i tak dalej, ten mówi, nie, daj spokój, nie, i na samym końcu obezwładnia tego kolesia i cały czas mu mówi, czy jesteś spokojny, czy wiesz, i to wygląda tak niesamowicie śmiesznie w momencie, kiedy, wiesz, i tak dziwnie w momencie, kiedy ty sobie myślisz, ale pewnie zaraz dostanie w pierdziel, a ten koleś zachowuje się jak taki full pro, nie? Zero, wiesz, zero siły ponad to, co potrzeba.
No, widać, że może był ten, wiesz, wyznawcą jakiejś sztuki walki. Oni się uczą takich rzeczy.
Ten ostatni nagłówek już widzieliśmy, już kiedyś gadaliśmy o tym.
Ten przedostatni teraz?
Tak.
Przedostatni ogień spalił dwa domy, ponieważ mieszkaniec Dallas próbował usunąć gniazdo os za pomocą łatwopalnych cieczy i zapalniczki. Tylko, że to jest nowe, bo to jest z tego
nowe?
Miesiąca.
Jezus Maria, ludzie się nie... Ci, co nie znają historii, są skazani na powtarzanie jej.
No, no ale wiesz, no co miał zrobić? Znaczy, teoretycznie mógł wezwać straż pożarną, bo oni się tym zajmują chyba. Przynajmniej kiedyś się zajmowali, nie wiem jak teraz. I ostatnie, to teraz ty.
To jest fajna sytuacja, to jest dosyć ciekawa rzecz. Po finale surfingowym J-Bay Open, w trakcie którego Mike Fanning został zaatakowany przez rekina, telewizja Fox News zadaje istotne pytanie. Dlaczego po prostu nie usuniemy rekinów z oceanu? To jest pytanie, które każdy sobie zadaje.
Mówisz?
Jak dzieje się coś takiego, zaczynasz się zastanawiać, nie?
Dlaczego ciągle mamy rekiny?
Tak, dlaczego ciągle mamy rekiny, nie?
Dlaczego są rzeczy na Ziemi, o które mogę sobie zrobić krzywdę? Ja swoją drogą jestem w
trakcie tego. Baby Proof the World powinniśmy nazwać w ogóle naszą kampanię, gdzie będziemy zabezpieczać świat przed wszystkim.
American Proof the World. Najlepsze jest to, że dla mnie to jest ciągle przyszłość, bo ja oglądam te zawody i oglądam je co kilka dni, robię sobie wieczór, zwłaszcza kiedy mam wieczór samotny, to robię sobie taki wieczór, kiedy oglądam trochę surfingu i oglądam te zawody właśnie.
Trochę surfingu, trochę porno.
Tak, bo one są na YouTubie.
Samotny wieczór.
Są na YouTubie wszystkie takie jakby eventy. Także można sobie to oglądać i oglądam. I jeszcze nie doszedłem do finału.
Spoko, bo ja z kolei uprawiam surfing, ale w wolnym czasie lubię oglądać sobie Lola e-sporty.
O nie.
Ja bardzo lubię to, jest bardzo fajnie, bardzo fajnie jest robiona ta scena.
No ja w sumie oglądam let's play z Dark Soulsów, także wiesz.
To samo.
To samo.
Nie, tu jest fajnie, bo akurat masz, wiesz, sport jest mocny, jakby ta cała gra jest mocno drużynowa i bardzo lubię patrzeć, wiesz, jak ta gra ewoluuje.
Jak ludzie grają dobrze.
Jezus, to jest bardzo fajna rzecz zobaczyć, jak, wiesz, ile można wyciągnąć z jednej rzeczy.
No tak, tylko musisz być dosyć dobry, żeby w ogóle docenić to, co widzisz, nie?
No to jest, no nie, musisz trochę pograć tak naprawdę.
No. Tak, to, no tak myślę, bo ja jakbym oglądał te rozgrywki, to chociaż z dobrym komentarzem prawdopodobnie bym sobie poradził, w sensie wiedziałbym, co jest dobre, a co nie jest dobre, bo komentatorzy najczęściej są bardzo spoko do tego.
Dzięki nie, temu szczerze, komentatorzy są bardzo spoko, często robią duże analizy w ogóle, nie? Co się stało, jak się stało, tłumaczą, co powiesz. Nawet dużo można wyciągnąć dla własnej gry, nie? Czyli było dobrze zrobione, coś źle i tak dalej.
Tak.
A to jest inny poziom, ale bardzo fajnie się na to patrzy, naprawdę. Ja lubię.
Polecasz.
No i jest jeden plus tego.
No.
Jeszcze nikogo nie zaatakował rekin.
Jest to faktyczny plus.
Przechodzi z drugiej strony jest taka postać, która strzela rakietą w kształcie rekina.
Jest, chyba była w jakimś filmiku. Czy to jest
Jinx,
ta?
No? Jinx. Tak, tak.
No. Jest zajebista.
No, więc chyba muszę cofnąć to, co powiedziałem. dobra, piłka w trybuny?
Tak. Tylko nacisnę guzik, który jest tu.
Senior citizens, although slow and dangerous behind the wheel, can still serve a purpose.
Ja zacznę.
Ja zacznę, bo ja wrzuciłem to. Bartek Zakrzewski pisze do nas. Słucham sobie IB i gadacie o studiach. Mówisz, że... On pisał to do mnie akurat. Mówisz, że nie warto... Zasłaniasz mi, Konrad, kurwa, tym swoim kursorem. Dziękuję.
O Jezu, przepraszam, już sobie idę. Google Docs.
Słucham sobie IB i gadanie o studiach. Mówisz, że nie warto na nie iść, bo całą wiedzę można zdobyć z innych źródeł. Ja się z tobą częściowo nie zgodzę. Nie warto iść na coś, co nas jara, bo często świadomość przymusu nauki do egzaminu czy kolokwium może zabić pasję. Ale z drugiej strony są kierunki, gdzie jeżeli chcesz pracować w zawodzie, musisz mieć papierek. Widzę moje prawnicze zawody i na to warto pójść dla papierka właśnie. To trochę jak z tymi milionami, w sensie przymus zewnętrzny może zabić pasję. Trochę się, ja już mu odpisałem, ale w każdym bądź razie to jest taki paradoks edukacji, bo to on mówi a propos tego, że ja mówiłem, że nie warto iść na studia. Nie, ja powiedziałem nie do końca. To, co mnie nauczyły studia, to, że nie warto iść na studia i dlatego warto iść na studia.
Żeby się tego nauczyć.
Żeby się nauczyć, że studia nie dają ci nic więcej. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, jeżeli egzamin albo kolokwium może zabić twoją pasję, to tak naprawdę nigdy nie była twoja pasja. Umówmy się. Nigdy nie chciałeś tak, bo jeżeli nigdy nie chciałeś czegoś robić, to egzamin nawet najbardziej bez sensu powinien cię motywować. I to tak jak powiedzieć, czy twoje ASP zabiło twoje rysowanie?
Nie. I uważam, że jest spoko.
No, chociaż nie wszystko było dobre i na pewno miałeś rzeczy typu rzeźba czy coś takiego.
Ale ja chciałem mieć rzeźbę. Ja nie lubiłem projektowania, ale ja nie uważam, żeby ASP było stratą czasu, a dużo osób tak mówi. Także jak dla mnie to jest... nie wiem. A papierek z grafiki czy czegoś takiego to jest kompletnie bezużyteczna sprawa, także ASP powinno być definicją studiów bezużytecznych, a tak naprawdę nie jest według mnie. No ale to.
No, ja uważam, że jeżeli myślisz, że egzamin. To warto pójść gdzieś, żeby się dowiedzieć, czy to faktycznie jest twoja pasja, tak przynajmniej ja uważam. No. Bo jeżeli egzamin jest w stanie zabić twoją pasję, to sorry, ale.
Ale to słowa pasja. No, ale to wiesz, to jest taka sprawa indywidualna chyba. Coś czuję, że niektórzy mogą potrafią wyciągnąć ze studiów bardzo dużo, a inni będą tracili czas podczas gdy nauczą się tego samego sami. Także różnie bywa, nie? Różnie bywa.
No jest, znaczy ja uważam, że bardzo najlepszą rzeczą, jaką można wynieść ze studiów, to znajomości. Bo potem trafiasz do sytuacji, w której musisz coś zrobić i przynajmniej w mojej dziedzinie często potrzebujesz jakiegoś teamu. I nagle się okazuje, że a to gdzieś jest, tutaj gdzieś jest otwarcie i poszukują kogoś z twoimi kompetencjami na przykład, nie? Albo potrzebujesz zebrać zespół do zrobienia czegoś i najlepszą osobą jest człowiek z roku, tak? Którego ty znasz i z którym już pracowałeś.
Tak. No racja. Także no, nie wiem, ja na pewno bym nie odradzał nikomu studiów, nie?
To jest też dobry sposób, żeby sprawdzić w ogóle ludzi. Bo ja pamiętam, że miałem też projekty z ludźmi, które po prostu od początku wiedziałem, że nie będę nawet tym kolesiem się widział.
A okazało się inaczej, czy okazało się, że miałeś rację?
Nie miałem racji po prostu. Wiedziałem, że są kolesie, z którymi będę pracować mi się dobrze, a czasami było tak, że myślałem, że będzie okej, a potem po prostu robiłem wszystko sam i pierdzieliłem to, nie? Bo nie chciało mi się z kimś pracować, więc dużo cię jest w stanie nauczyć, te rzeczy konkretne.
Spotykasz czasem takich ludzi, że jak tylko ich spotkasz, to po tym jak się zachowują albo w jakim sposób mówią, masz wrażenie, że w najbliższym tygodniu będziesz miał starcie z tą osobą i albo jej przypierdolisz, albo będziesz się strasznie starał ją ignorować albo unikać, żeby tylko do tego nie dopuścić? Mi się to zdarzyło parę razy.
Ale czy to nie jest tak, że w tym momencie możesz po prostu ja nie wiem, ja się nie spotykam z taką osobą.
Nie?
W sensie, no jak już widzę coś takiego, to po prostu unik. To inaczej.
Możesz uniknąć, tak.
Ja nie jestem w takiej sytuacji, że muszę z kimś się spotykać.
Nie, to fakt. Znaczy, no ja mówię akurat, przykładem tutaj był wyjazd w góry, gdzie w autokarze kolesia spotkaliśmy, który czułem, że to jest koleś, którego twarz potrzebuje pięści. Ale okazało się później, że to było mylne. To znaczy, nie spotykałem go, albo go nie spotykałem na tyle często, albo tylko w autokarze zachowywał się jak debil, a potem było spoko. Trudno powiedzieć.
No tak, no zwykle są takie sytuacje. Pamiętam jak kiedyś jechaliśmy razem gdzieś w góry. Jak do Francji jechaliśmy na snowboard.
No.
I pamiętam, że jakichś dwóch kolesi się pobiło, aż musiałem usiąść między nimi.
Coś było takiego. Tak, przepraszam, tak wpierdolejcie między nich. O, tutaj będzie mi wygodnie. Podajcie
pacyk. Ja na serio, a to wyciągnąłem akurat z psów. Jak psy, wiesz, między sobą mają jakieś początki agresji, jak wejdziesz między, wiesz, takie sygnały,
tak.
Jak tam podniesiony ogon czy tak dalej, jeżeli wejdziesz między nimi, między nie, to bardzo szybko to odchodzi, nie, po prostu. Mhm. I w takich sytuacjach działa tak samo. Jeżeli koledzy się do siebie burkają, mówię, że przepraszam, to chyba moje miejsce. I laska, koleś był najebany, a laska bardzo szybko zrozumiała.
Jakby rzucić konfetti pomiędzy nich.
Zasłona dymna.
Rzucasz taką kulkę ninja. Wszyscy kaszlą przez 20 minut, a potem zapomnieli, co się działo wcześniej.
Lepiej, są takie, wiesz, w grach są czary, które zmieniają na chwilę ciebie, więc one na 2,5 sekundy są gejami. Na 2,5 sekundy, bo rzucasz konfetti w nich.
Bardzo napalonymi gejami. A potem nie mogą spojrzeć sobie w oczy. I
jeden puszcza do drugiego oczko, tam drugi się oblizuje i potem wracają do siebie i mówią...
Dobra, Gom Jabbar pisze. To nasz kolega z Japonii. W Japonii z tymi maskami to jest bardzo ciekawa sprawa. Tak jak powiedziałeś, Koko, oni standardowo te maski zakładają jak za po lub w trakcie choroby, żeby nie zarażać współpracowników czy innych uczniów w klasie. Bo w Japonii nie ma zwyczaju brania L4, jak masz trochę przeziębienia, tylko pracujesz dalej. Używają ich również jak zaczynają pylić rośliny, bo w Japonii jest dużo alergików, albo jak zawieje smogiem z Chin, tak zwane cząsteczki PM2,5. I wtedy widzi się na ulicy naprawdę masę ludzi noszących maski. Ale to się często przeradza w nawyk. Ja rozmawiałem z Japonką, która przez te alergie nosiła maskę cały czas. Przez 2 miesiące do tego przyzwyczaiła, że głupio jej było wyjść z domu, nie zakładając jej. Więc ona w sumie przez całe liceum używała maseczki na ulicy i chyba w szkole też często. Ponadto takie nastolatki, które na przykład zakładają bardziej krzykliwy strój i idą balować albo na jakieś zakupy do dzielnic modowych, jak Harajuku, to zakładają te maski często po to, żeby nie być skrępowane, ukrywają się za nimi po prostu. Wtedy często noszą takie kolorowe, różne, albo z logiem, czy jakimś kawaii wzorkami. W ogóle taka uczennica w licealnym mundurku z maseczką jest już trochę jednym z symboli tutaj na równi z kocimi uszkami czy innymi bzdurami i jest często używany w mangach. Bardzo fajnie. Mateusz miał zajebisty podcast Japanimation, gdzie opowiadał różne historyjki, które mu się przydarzały właśnie jak żyje w Japonii.
A przez Mateusz masz na myśli Gomjabara.
Tak, Gomjabara.
On się nazywa Mateusz. Mateusz, nie powiedziałeś tego.
Sorry. Zapomniałem, że też nazywasz się tak samo. I Mateusz miał ten podcast i wciąż istnieje, tylko że nie ukazują się nowe epizody, bo Mateusz, bo Gomjabar ma dużo roboty, także...
Ale bardzo fajne przejście. Ja też rozkminiam. To jest fajna rzecz w sumie w dorastaniu, nie? Bo dużo właśnie możesz sobie tak ukryć trądzik na przykład też.
Dobre to by było. Tylko musiałbym mieć na całą twarz z tego, co pamiętam. Jezus, miałem taki trądzik.
Możesz oszczędzić na pudrze.
Ja pierdzielę. To była masakra.
Ja no pamiętam, nic. Że ty miałeś... Ja pamiętam, że u ciebie to było... U ciebie jest motyw... Z trądzikiem była taka historia, że w momencie, kiedy przeszło to gdzieś, stwierdziłeś, nagle spojrzałeś w lustro i powiedziałeś: o kurwa, nie wierzyłem, że to się kiedyś, że ten dzień nadejdzie.
Tak było. Jeśli chcecie wiedzieć, jaki miałem trądzik, to mój pierwszy pocałunek był w wieku 17 lat. Co wam powinno coś powiedzieć? Mój trądzik był epicki. No, nieśmiało.
Konrad generalnie tak został artystą. Rozstawiał po prostu sztalugę, a potem wyciskał sobie pryszcze, strzelając.
Ale robiłem to, trochę mi było głupio, robiłem to pod pseudonimem. Jackson Pollock się nazywałem.
King pisze: nawet nie wiedziałem, że mnie wszędzie tak pełno. Odnośnie DF-ów to w sumie przyjechałem po IB i piwo, więc też dziękuję bardzo. Na przyszłość polecam salę z indie RPGami. Przednia zabawa, szczególnie Inkwizycja na Dzikim Zachodzie. Przy okazji pozdrowienia dla Aikidosława. Elantris rządzi.
Czy to jest coś z Lola?
Nie, ale to jest jakiś klan chyba. Elantris. O książkach gadaliśmy, pamiętasz?
Tak, sprawdzam, co to jest Elantris. Jeżeli się okaże,
to jest książka.
Okej.
Okay. Książka. Muszę przestać was słuchać w pracy, bo dziś przez jedną sal śmiechu upuściłem ważącą 20-30 kg kłodę na fajna różnica, 20-30 kg kłodę na kilka innych już ułożonych, powodując ich lawinę oraz zawał mojego współpracownika, który myślał, że zginął. Co do Telltale Games, to zdecydowanie Tales from the Borderlands jest ich najlepszą produkcją, po prostu Comedy Gold. Ja chcę spróbować Tales of Borderlands, bo... Borderlandsy pierwsze przeszliśmy i Tales...
Ale a Tales jest... To są Talesy, to jest ta przygodówka.
Bardzo chętnie bym zobaczył, jak to działa.
Bo jeśli chodzi ci o tą grę strzelankę, to jest Borderlands The Prequel, to jest ta nowa.
Aha. Nie, ja chętnie zobaczyłbym sobie Talesy właśnie, bo o ile FPS-y mi tak za bardzo nie podeszły, to sama estetyka tego bardzo mi się podoba i ona by się fajnie sprawdziła w tym settingu.
No to możliwe. A FPS-y faktycznie, jedynkę przeszliśmy ze smakiem, a w dwójkę ja próbowałem kilka razy w nią grać i nie mogłem się wciągnąć w nią w ogóle. Nie dam rady.
Nic. No i w końcu system edukacji. Ostatnio, gdy jechałem pociągiem do Poznania, zagadała do mnie jakaś starsza pani odnośnie tekstu na koszulce. Był to głupi, lecz fajny cytat z anime. Okazała się ona 60-letnia... Nie, szkoda, że nie podałeś tego cytatu.
No. Możemy wymyślić.
A nie, coś. Może ten tekst to był głupi, lecz fajny. Miał na koszulce napisane.
Nie wiem.
To by było fajne. Głupi, lecz fajny. Okazała się ona 60-letnią nauczycielką z Australii, która mieszka w Londynie. I podróżowała po świecie, ucząc trudną młodzież w biednych krajach. W ogóle ona mogłaby umrzeć i już by miała spełnione życie. Tak mi się wydaje, nie? Teraz z kolei ją okradli i jechała do ambasady czy coś takiego. Pomijając już to, iż chwaliła bardzo ideę darmowej edukacji, ona zdziwiła się, że w ogóle tak można. Dużo opowiadała, że ludzi w Australii czy USA często nie stać na pójście na studia lub później spłacać kredyty i w ten sposób uczelnie wyższe stają się bardzo trudno dostępne dla ludzi biedniejszych. Inna sprawa, że kogoś, kto reprezentuje poglądy, które są mieszaniną anarchizmu, polityki dzieci, kwiatów oraz tej dobrej babuni, która chce wszystko dla wszystkich, jeszcze wcześniej nie spotkałem.
Nie wiem co. Chciałem powiedzieć. Mów dalej.
Mogę tu też wspomnieć, co do tego, jak postrzegają nas obcokrajowcy, że uważała Polskę za bardzo biedny kraj pełen pięknych widoków. No, daleko się nie minęła z prawdą.
No, niby nie. Nie wiem. Nie wiem, czy jesteśmy, jesteś... takim biednym krajem.
No, jesteśmy biednym. Nie jesteśmy bardzo biednym, ale jesteśmy biednym krajem. Rozumiem. Jeśli nie biednym finansowo, to jesteśmy biedni, wiesz, mentalnie.
No, pur Polska. Tak.
Pepe, pur Polska.
Ja powiem ci, że ja miałem taką rozkminę ostatnio, chciałem nawet wrzucić to do rozkmin, ale zdecydowałem, że nie, bo jest takie smutaśne. Byłem na poczcie ostatnio i rozjebało mnie, jak straszliwie archaiczne tam jest wszystko, po czym uświadomiłem sobie, że to dobrze, że tak myślę, ponieważ to znaczy, że cała reszta kraju i wszystkich urzędów jest dużo mniej archaiczna, ponieważ jeśli poczta mnie tak szokuje, to znaczy, że musi być naprawdę spoko wszędzie. Bo kiedyś by mnie nie szokowała, byłbym po prostu, a no tak, po kolejka na poczcie, nie?
Wiesz co, ja troszkę muszę cofnąć się do tego i powiedzieć, jak bardzo archaiczne na przykład widzę, jak uczelnie widzę od strony. Uważam, że uczelnia generalnie, gdzie byłaby korporacją, to nie miałaby racji bytu.
Bo
jeśli byłaby firmą. Nie, jeśli byłaby firmą po prostu, to nie miałaby racji bytu, bo jest rządzona, w sensie sama administracja jest paskudna. Mhm. Jest paskudna. I nikt jej nie lubi. A korporacje prezentują różne sposoby na tym, żeby sobie poradzić z administracją, jak zarządzać pewnymi rzeczami, jak rozwiązywać pewne problemy. I wydaje mi się, że takie nasze, że to takie PRL-owskie podejście, no my możemy z tego czerpać, idąc na darmowe studia, ale no niestety, no sama uczelnia, nie, jakby sama Polska na tym nie zarobi. Jeśli wiesz, o co mi chodzi. Ludzie zabiorą edukację i pojadą gdzie indziej, bo nie daje rady po prostu tutaj.
No wiesz, no ale to edukację mamy super, tylko problemem jest to, że potem nie ma... No, że wiesz, że czasem nie ma później firm, które pracują na takim specjalistycznym poziomie, żeby zatrudnić tych ludzi, nie?
Nie, no ja nie mówię o tym. Ja mówię o tym, że nawet jeżeli zrobisz dobro, wiesz, studia, które ci gwarantują zawód i tak dalej, to sama uczelnia w sobie, jak jest załatwiana, mówię o badaniach, publikacjach i tak dalej, no, od strony tej takiej naukowej, no jak dla mnie jest to marginalna rzecz po prostu. To nie istnieje. Jesteśmy nastawieni na kształcenie studentów, bo z tego są jakby dotacje, nie? Mhm. Nic. Dalej, kończąc, King mówi... Koko, ciągle nie mogę powstrzymać żalu z powodu niewylotów w krainie czarów. Nie wiem, o co chodzi.
Robiliśmy bitwę komiksową i zbierałem i wymyślałem kilka tematów, które mam zresztą tutaj zapisane. I jednym z tematów, który był podany przez kogoś, możliwe, że właśnie przez Kinga, to był Cthulhu w krainie czarów, czyli Cthulhu in Wonderland.
Jezus, ale jest fajny temat.
No, kilka innych się wylosowało, ale ten akurat nie. Także niestety.
Czy nie wiecie może, jakiej marki było tamto piwo?
Nie wiem. Chciałem je sobie zapisać i nie zapisałem, także żałuję trochę, bo było bardzo dobre piwo do kupienia na DF-ach.
Idziemy dalej.
Radio Klawo pisze. Z newsów. Wczoraj wracając na rowerze do domku po pracy wyprzedziłem wojewódzkiego, który stał w korku ze swoim czerwonym Ferrari. Ja przeczytałem ten list od Radio Klawo, ponieważ chciałbym powiedzieć, że jeśli jesteś celebrytą, to wiesz, to jeśli posiadasz Ferrari, to jest poprawne bycie celebrytą, bo jaki jest inny sens? Posiadanie dużej ilości pieniędzy.
True, to prawda.
Przejechałbym się Ferrari, to bym chciał powiedzieć. Jeśli wojewódzki nas słucha i śmieje się, to ja bym chciał powiedzieć, że chętnie bym przyjechał do Warszawy i przejechał się Ferrari.
Mnie nie obchodzi Ferrari. Ja bym wolał na przykład pojeździć sobie po torze wyścigowym. Tak, te pieniądze poświęcić na zdobycie skilli, a nie na rzecz.
Ja wiem, zobaczymy. O Jezus, ludzie mnie przychodzą.
Bozia pisze. Chłopaki, mam rozkminę z ostatniej chwili, z którą sama nijak nie mogę sobie poradzić. Liczę więc na pomoc waszych lotnych umysłów. Poszłam dziś na luzie do sklepu nieopodal domu. Jako, że jest poniedziałek po południu, oczywiście w każdym sklepie tłumy ludzi. Długie kolejki do kas, wszędobylska aura w kurwu po całym dniu pracy. Wszyscy się spieszą i generalnie są niezadowoleni. Stoję w kolejce długiej na kilkanaście metrów. Przede mną elegancka pani z kilkoma artykułami spożywczymi w koszyku przewieszonymi z gracją przez rączkę. Konsumentka, gdy już dobija się do wolnego miejsca na taśmie, zaczyna wykładać nań powolutku swoje rzeczy, kolejno ostrożnie je chwytając. Idzie jej to na tyle ślamazarnie, że wzbudza moją ciekawość i zaglądam jej przez ramię, by zrozumieć, z czym się tak kopoczę. Spojrzałam i zamarłam. Cały problem tkwił w tym, że laska miała bardzo długie tipsy, które uniemożliwiały jej sprawne chwytanie przedmiotów. Wiecie, takie nieco przydługie, zdobne pazurki, ale parocentymetrowe wyrastające z pazurów sztylety, wzmacniane chyba namalowanymi na nich misternymi wzorkami. Może to były runy. To były adamantowe sztylety. Jak Lady, jak się, Lady Deathstrike, tak?
Deathstrike, no.
Widać było, że bardzo starała się owych paznokci nie uszkodzić. Kasjerka czekała, klienci w ogonku pomrukują. Przyszło do płacenia. Kobieta próbuje wyciągnąć z kieszonki portfela kartę płatniczą. Czynność ta zajęła jej dość długi kawałek czasu. Całe szczęście płaciła zbliżeniowo, więc ludzie w kolejce dziękowali opatrzności, że nie musiała wystukiwać pinu.
Yeah.
Spakowanie się poszło jej nieco szybciej i potuptała do wyjścia, a kasa ruszyła dalej. Kolejkowicze natomiast nie oszczędzili sobie ciśnięcia beki i narzekań jeszcze długo po jej odejściu. Przez całe to zdarzenie zacząłem rozkminiać, jak takie kobietki wynokują podstawowe czynności, takie jak gotowanie, sprzątanie, mycie się i tak dalej. Wyobraźcie sobie sytuację, gdzie owa pani używa tarki lub obiera jakieś warzywa. Ona tego nie robi, od razu ci odpowiem.
No, to mi się wydaje, że nie robi.
Ona ma kartę zbliżeniową, którą i tak jej ciężko już jest wyciągnąć. O, no. Jest to wykonanie chyba a la Lady Deathstrike. O, widzisz. Gdzie narzędziem wykonawczym będą same pazury. To od razu przypomina mi się odcinek X-Men The Animated Series, w którym Wolverine kroił salami za pomocą swoich szponów. Albo też inna sytuacja. Kobieta wstaje rano i chce być przykładną panią domu, rodem ze starych amerykańskich filmów. Daje więc mężowi paczkę z lunchem i wiąże mu krawat, ale w trakcie czynności przypadkiem podżyna mu gardło.
Znowu?
No znów, tylko po prostu spadek i kolejny. Dobrze, że nie podpisaliśmy intercyzy.
Not again.
Takich przykładów można by rzucić wiele, ale jedno pytanie rotuje mnie najbardziej. Jak się podciera?
Wydaje mi się, że to jest kwestia praktyki.
Ja wiem jak. Ona ma taki kijek,
no,
na który kładzie papier toaletowy i po prostu podciera się obok. Tak, i po prostu podciera się obok i ten. Nie musi wtedy w ogóle wkładać rąk w tyłek.
To jest selfie stick.
Albo ma bidet, albo co więcej, skoro jest już tak niesamowitą kobietą, to może po prostu nie sra.
Ja się zastanawiam. Pamiętam, że moja mama nosiła takie tipsy przyklejane, że idziesz na zabieg i ci robią.
A takie
tylko
długie?
To nie były takie długie, to były takie, wiesz, no, jak normalne paznokcie. Tylko chodziło o to, że normalne paznokcie, wiesz, niszczysz sobie przy pracy w ogrodzie czy coś takiego, a jak zrobisz tamte, to jak się rozwalą, to idziesz po prostu na wymianę jednego czy dwóch, nie?
Ja się zastanawiam, czy to jest... po co? Czy to jest atrakcyjne?
Nie dla mnie. To znaczy, ja w ogóle nie zauważam takich rzeczy jak paznokcie. Jest parę takich rzeczy, których nie zauważam. Biżuteria kompletnie mi umyka, paznokcie mi kompletnie umykają. Stopy. Bo Monika na przykład mówi, ja mam takie duże stopy, a ja tak, wiesz, cholera, to naprawdę? Ja nie wiem, nie? Moje są dużo większe. Także są takie rzeczy i paznokcie są jedną z tych rzeczy, których nie zauważam nigdy. W ogóle. W laskach. Także, znaczy, wiesz, jeśli laska ma gigantyczną złotą gwiazdę na szyi, to zauważę, że ma...
Dawida.
Czy jest pani może szeryfem?
Kolar wtedy wyciąga z portfela swoje, wiesz, składane prześcieradło.
Mam takie kondomy z tymi, ze swastykami. O Jezu, dobra, przejdźmy do tego, do after show. And then what some people call mentally retarded. Chcę usłyszeć o tych grach, ponieważ muszę kończyć, ponieważ przyszli do mnie goście.
To byłby w ogóle, nie mogę znaleźć, to byłby bardzo dobry brand kondomów w ogóle. No, swastyka by się świetnie prezentowała na kondomie.
Ja kiedyś miałem takie kondomy, które były jadowicie czerwone. I chciałem kupić gumki i nie mogłem znaleźć, były strasznie, strasznie drogie i były tylko jedne tańsze, dużo tańsze. W cenie mniej więcej tak jak w Polsce, więc kupiłem tamte i okazało się, że są takie czerwone jak krew. Takie, wiesz, naprawdę krwisto czerwone. Wyglądały bardzo śmiesznie.
After show.
Tak.
Dobra, dwie rzeczy chcę powiedzieć.
No.
Ja chcę tutaj powiedzieć o dwóch grach, po pierwsze. Dwie gry, które mi w tym tygodniu zrobiły bardzo dobrze, aż się nie spodziewałem. Pierwsza gra to jest Ronin.
Słyszałem.
Ronin to jest gra Polaka.
O!
Tylko muszę sobie przypomnieć, jak on się nazywał.
Pamiętam, że jak widziałem z tej gry jakieś rzeczy...
Tomasz Wacławek on się nazywa.
Ta gra wygląda jak Mark of the Ninja w to turowo.
To jest zajebista gra, zajebisty pomysł gry. I na tym po prostu trzeba poprzestać. Ona nie jest wykończona jeszcze i brakuje jej dużo rzeczy.
A ona jest natomiast... jak to się nazywa? Jeszcze nie skończona?
Nie, chyba jest już skończona. Tak, jest już skończona na tym. Ale na pewno warto obczaić to, bo jest niesamowita rzecz w niej, jeśli chodzi o pomysł. Mhm. I po prostu samo poznanie tego systemu sprawia bardzo dużo fanów. Po pierwsze, gra się normalnie, jest tam zręczność, możesz skakać i masz swój... Ma fizykę przede wszystkim, więc jak skoczysz, to już lecisz i nie możesz z tym nic zrobić. Ale masz jeszcze grappling hook, nie? Mhm. Czyli linę z hakiem, gdzie się możesz po prostu zmienić, ale też nie możesz po prostu się przyciągnąć gdzieś na raz i tak dalej, tylko możesz zmienić tor swojego lotu po prostu.
A, czyli może się skończyć tura, kiedy jesteś w powietrzu na przykład?
Tak, i tury się skończą, kiedy jesteś w powietrzu na przykład, to ci pokazuje ten. I rozwalasz serię przeciwników, którzy mają po prostu karabiny i tak dalej, biegasz, skaczesz między nimi. To jest naprawdę epickie są te walki. No i dostajesz dodatkowe umiejętności, czyli na przykład możesz rzucić mieczem w kogoś, potem ten miecz przywołać, złapać go w locie, przeteleportować się na... zrobić swój decoy, nie? Czyli postawić swój taki hologram i wyskoczyć do góry i rozwalić resztę przeciwników, podczas kiedy oni atakują twój hologram. Gra naprawdę jest... I jakby gra jest turowa, więc ona ci za każdym razem pokazuje, co się dzieje w następnej turze, gdzie będą przeciwnicy strzelać.
No.
I ty musisz się tak przemieścić, żeby jednocześnie spróbować kogoś zabić, a z drugiej strony nie zostać zastrzelonym.
Ale to jeśli ona ci pokazuje, gdzie oni na przykład będą strzelać, to czy ona w ogóle jest trudna w jakikolwiek sposób?
No jest. Są przeciwnicy, którzy na przykład strzelają przez dwie tury, także masz pół planszy jest odcięte od ciebie wielką kreską i ty musisz się w tym momencie zdecydować, gdzie chcesz być. Na przykład, nie? W trakcie tego. To no. Znaczy, że na przykład jeżeli wybierzesz dół tego, to będzie ci bardzo ciężko uniknąć strzałów innych, tak? Mm-hmm. Więc musisz po prostu o to zadbać. No generalnie gra wymaga od ciebie myślenia, co chcesz zrobić do przodu parę tur, nie? Mm-hmm. Niektórych przeciwników nie da się tak łatwo zabić, bo musisz do nich najpierw podlecieć, a potem ich przeciąć.
Tak.
Więc samo cięcie sprawia, że już zostajesz w miejscu, bo to jest jedna tura.
Rozumiem.
Więc
no.
Ale możesz spróbować kogoś obezwładnić, na przykład na linię huśnąć się i go kopnąć. Mhm. I wtedy on do ciebie nie będzie strzelał przez dwie tury i ty możesz w tym momencie rozwalić resztę.
Ej, to brzmi fajnie, muszę spróbować tej gry, bo graficznie ona mnie trochę odrzuciła od siebie, ale...
Nie, jest bardzo, bardzo, bardzo fajne. Bardzo fajne, bardzo krótka też jest. W ciągu 5 godzin da się przejść chyba całą.
Spoko.
A jest bardzo przyjemna, naprawdę. I poza tym, no jest to gra Polaka, nie? Więc no, warto zobaczyć.
Warto zobaczyć. A Dungeon of the Enders?
Brakuje trochę, czego brakuje w tej grze, to trochę replay value. To znaczy Mark of the Ninja miało to, że mogłeś na przykład grać na różne style. Mogłeś się przekraść przez cały czas, mogłeś zdobyć inne umiejętności, które pozwalały ci lepiej zabijać.
Tak, tam było, można było śrubować też. Były takie miejsca, gdzie trzeba było na czas zrobić coś albo odnaleźć wszystkie inne rzeczy, więc można było przejść tylko drugi raz i to zrobić.
Tak, i tego brakuje trochę, że widać, że ta gra nie jest przewidziana trochę do tego. I tego brakuje w tym, ale no na pierwsze przejście grało mi się bardzo fajnie i przeszedłem ją na raz po prostu, bo była bardzo przyjemna.
No brzmi fajnie i nowatorsko.
Poza tym
także
jest, bardzo ciekawe, jest bardzo nowatorsko, nie? Ten system, który on tutaj opracował, jest bardzo dobry.
Nieźle, brzmi fajnie.
No, za to niedopracowanie, tak naprawdę jedyne co to właśnie ten replay value i te takie drobne niedopracowania, za to zbiera baty, że tak powiem, od recenzentów, ale reszta jest miodna. Świetna. No biorąc pod uwagę, że jest to głównie zrobione przez jednego kolesia, to respekt straszny za to.
Nieźle.
Tak, bo Mark of the Ninja robiło studio przecież całe, nie?
Tak. To jest to studio, to które robiło Invisible Ink i no i parę innych gier. Oni mają bardzo charakterystyczny styl.
Więc nie ma co porównywać w ogóle, ale no daje radę. I teraz Dungeon of the Endless. To jest bardzo dobra gra w ogóle. Teraz ciężko strasznie opisać tą grę.
Po screenach rozkminić, co to jest za gra i ciężko mi powiedzieć.
Ta gra to jest roguelike tower defense.
Wow.
Najlepiej możesz pomyśleć. Roguelike, czyli gra ma bardzo duży replay value, bo jest losowa. I tower defense, czyli atakują cię hordy potworów, musisz się przed nimi bronić. W jaki sposób to robisz? Rozkładasz działka i swoich bohaterów po pokojach. Celem potworów jest zabić swój kryształ. Tak jakby. Ten kryształ to jest twoja baza, tak jakby. I ona daje ci zasób, którym jest dust, czyli pył, tak jakby. ten pył pozwala ci aktywować kolejne pokoje, czyli są pokoje, które będzie szalone światło i są pokoje, w których światło będzie zgaszone, bo nie masz wystarczająco dustu, żeby je zaaktywować. Te pokoje, w których masz zapalone, możesz, one są tak jakby mają energię, więc możesz w nich budować działka oraz różne, jak to się mówi, generatory zasobów. Zasobów, jakich jest przemysł, nauka i jedzenie. Przemysł pozwala ci budować rzeczy, nauka pozwala ci wynajdywać rzeczy i jedzenie pozwala ci upgrade'ować i leczyć swoich bohaterów.
Spoko.
W wielkim skrócie. I teraz tak, z pokojów oświetlonych możesz w nich budować rzeczy, z pokojów nieoświetlonych wychodzą potwory zawsze. To znaczy, w sensie nie w każdej turze, ale wychodzą te potwory. Teraz gra jest ciekawa, bo jest jednocześnie RTS-em i jednocześnie turowa. To znaczy turą twoją jest... Tura ekonomicznie, gra jest turowa. To znaczy, kiedy jesteś pomiędzy falami potworów, to gra stoi w miejscu. Otwarcie drzwi następnych, to jest kolejna tura. I w tym momencie dostajesz kolejne zasoby, tak jak jest jakby tick, nie? Czyli jeżeli masz wybudowany jakiś generator, on ci daje plus 3 produkcji, w następnej turze masz kolejną produkcję, tak? Te 3 dostajesz. I w tym momencie zaczyna się RTS, czyli spawnują się potwory i one ciebie atakują.
Dobre, fajne.
I ty musisz się w tym momencie bronić w czasie rzeczywistym. Twoi bohaterowie są RPGowi, czyli mają dodatkowe umiejętności odblokowane. Mają umiejętności, które pozwalają mi na przykład w tym momencie lepiej zabijać potwory. Dostają więcej damage'u i to trwa przez ileś sekund, a potem przez 2 tury, czyli przez 2 otwarcia drzwi, mają cooldown na to. Na przykład.
No.
Więc generalnie gra jest świetna. Herosów jest bardzo dużo. Jest ich chyba 20 i tak dalej. Zaczynasz z 2 w trakcie swojej tury, w trakcie swojej gry, w trakcie swojej gry spotykasz kolejnych. Teraz jak to wygląda? Celem twoim jest przeniesienie kryształu na następne piętro. I ucieknięcie na 12 tam piętrze w ogóle.
A to wygląda
początek.
Jak science fiction z grafiki, a nie
bo to fantazji. Jest science, bo to jest space. Bo to jest space, to nie to jest, wszyscy mają blastery.
Ale jest dungeon.
Wszyscy mają blastery i tak dalej. Dungeon jako loch, jako, wiesz...
No, tak. W sensie tak. Loch jako mechanika growa. A nie...
Polecam sobie zobaczyć jakiś let's play w ogóle, jak to wygląda. Ja jak zobaczyłem ten let's play, bym kupiony od razu. Po prostu, a gra ma niesamowity replay value, bo po pierwsze w ogóle nie wiesz na początku, co się dzieje. Gra ma trochę słabe tutoriale, więc polecam wiki do tego, żeby się... Warto grać z wiki, żeby zobaczyć na choćby nawet następne levele bohaterów, co warto upgrade'ować i tak dalej. Mhm. I po prostu gra wymiata, nie? Jest dosyć trudna. To też. Będziesz umierał, nie? Jest taka sytuacja, że celem gry jest przejście na następny poziom, nie wydając za dużo zasobów.
Bo tak musisz zachować je na później, czy co?
Tak, bo wszystko to, co poświęcisz w tym levelu, no zginie, nie? Czyli jeżeli zbudujesz wieżyczkę, no to tracisz ileś tam produkcji, którą możesz wykorzystać na następnym etapie, tak?
Tak.
Więc często zdarzy się taka sytuacja, że ty myślisz, okej, mogę zbudować teraz jakiś tam super pokój z działkami, ale czy to mi się opłaca? Czy nie lepiej użyć herosów, a w następnym levelu wykorzystać tą produkcję do obronienia się, wiesz, bo to mi będzie lepiej procentować. Co więcej, pod koniec to ma o wiele więcej sensu pod koniec poziomu. Kiedy wiesz, że opuszczasz ten poziom, zostawisz za sobą wszystko. I teraz pytanie, budować wieżyczkę tylko na jedną turę? Tylko na jedną walkę? Czy to się opłaca? Tak? Moment, w którym obezwładnią cię potwory, jest dosyć ciężki, bo w tym momencie zginie ci, robisz coś, nie zauważysz tego, ginie jeden twój bohater, zaraz potwory przedostają się do twojego centrum. One, kiedy atakują twoje centrum, atakują ten kryształ, atakują twój pył. Więc tracisz zasoby, które mogą podświetlać pokoje, więc robi się coraz więcej pokojów, z których mogą się wyspawnować potwory.
Obczaiłbym sobie tą grę, bo lubię dobrze zrobiony...
Druga rzecz. Nie da się umrzeć w tej grze. To znaczy, możesz zawsze, jeżeli masz jedzenie, to możesz zawsze wyleczyć swoich bohaterów.
spoko. Ja bym sobie tą grę przejął, bo ja lubię dobry tower defense. Taki typ gier, gdzie odpalam sobie jakiś audiobook albo podcast i wyłączam mózg, albo włączam mózg na granie.
Tu ciężko wyłączyć mózg, bo tu musisz myśleć parę tur do przodu. To znaczy, które drzwi otworzyć, czy te mi się opłaca otwierać, czy nie, i tak dalej. Jakie postacie używam, którą będzie moim operatorem i będzie poświęce na zdobywanie zasobów, a która będzie otwierać drzwi, biegać i zabijać potwory, nie?
Kumam.
Więc, no i tak najlepiej jest, w ogóle grę trzeba odpalić i przejść ją, zagrać 2, 3, 4 razy, umrzeć, nie? Na paru pierwszych poziomach, żeby zobaczyć w ogóle mechanikę, jak działa. Ale gra wkręca strasznie i no mi zryła beret po prostu, bo i jeszcze taki ma strasznie, przez to, że tych herosów jest bardzo dużo, a możesz mieć 4 z nich, zaczynasz grę z 2, a resztę spotykasz losowo, to ma straszny duży replay value.
Zobaczę to sobie, tylko ona jest z tego co widzę na razie dosyć droga na Steamie, poczekam na jakąś promocję po prostu. I w ogóle są dwie, widzę, że są dwie edycje, jest Pixel Edition i Crystal Edition. Ty wiesz, się orientujesz,
ja w czym
one się różnią? W którą ty grasz?
Nie wiem.
Ty wiesz, w którą grasz?
Nie, w tą podstawową.
Ciekawe. Dobra, sprawdzę to sobie. Ale w takim razie daj znak jakości.
No, daje generalnie jako. Mówię, że to jest jedna z lepszych gier, jakie grałem ostatnio, które nie są grą, wiesz, jak Wiedźmin, AAA, nie? Mhm. Tylko jako z takich roguelike'ów. Ostatni raz dobrze się tak bawiłem na Faster Than Light.
No tak, ta gra była ekstra.
FTL było super i to jest kolejny roguelike, który po prostu żyje z tym. Są różne rodzaje potworów, różne strategie i różne rodzaje wieżyczek odblokowujesz. Wszystko to ma niesamowicie... Wiesz, możesz tworzyć swoją własną grę, nie? No. Czyli budujesz takie wieżyczki, bronisz ją takimi herosami, twoja strategia po prostu... Możesz zrobić każdą strategię i gra jest niesamowita, bo sprawia, że czujesz się bardzo mądrze, że zrobiłeś coś. Jeżeli coś zadziała, to mówi, o kurwa, ale jestem zajebisty, że to zadziałało, nie?
To brzmi jak gra dla ciebie stworzona.
No i decyzje, które zrobisz wcześniej, procentują ci bardzo mocno, związane właśnie z ekonomią, nie? Czyli jeżeli na przykład wcześniej w poziomie zrobisz tak, żeby wcześniej w poziomie zbudować generatory, na przykład jedzenie i tak dalej, to bardzo szybko to procentuje, bo to się skaluje, wiesz. Każde piętro to jest na przykład 10-20 pokoi. Więc jeżeli zbudujesz wcześniej generator, to on się zwraca bardzo, bardzo, no po całym poziomie on się zwrócił i jeszcze dał ci więcej, nie?
Jasne. Spoko. Więc znaczek jakości dla 2 gier od ciebie dzisiaj.
Nie, Ronin jako grą, którą warto spróbować, po prostu. Brakuje jej trochę, ale no to jest taki must have, nie? Mi się wydaje, że biorąc pod uwagę, że jest to polskiego kolesia, no po prostu trzeba. A Dungeon of the Endless za replay value i za to, że po prostu jest niesamowicie miodna i nie masz nigdy 2 takich samych rozgrywek, nie?
Nice, bardzo dobrze. Słuchaj, musimy skończyć na dziś, ponieważ muszę lecieć.
No, ja wiem, że te recenzje poszły dużo, ale bardzo chciałem o tym powiedzieć.
Bardzo słusznie.
Zostawiam tutaj linka do ciekawej rzeczy. Jest taki kanał Low Spec Gamer, no, w której koleś uruchamia gry na niskim, stara się na najsłabszym sprzęcie uruchomić grę.
Płynnie pograć sobie.
Tak. I tutaj odpala akurat Wiedźmina 3. No, niesamowite, jak ta gra dobrze jest zoptymalizowana. To znaczy, jak wiele opcji są w stanie wyłączyć, żeby grać.
No, wygląda dosyć fajnie. Polecam też ten film. Oglądam go teraz.
Ono zmienia kolejne rzeczy i wyłącza coraz więcej opcji i jest niesamowite, jak dużo opcji jest on w stanie wyłączyć. Żeby tą grę odpalić płynnie na najniższych tych. To znaczy, że w sumie ta grafika zżera ci najwięcej, nie? A sama logika, sam silnik gry jest napisany bardzo płynnie, skoro jest w stanie pójść na dosyć słabym procesorze, jeśli wiesz, o co mi chodzi.
Tak, wiem. Ale bo w sumie bardzo słusznie, nie? W sensie, no tak powinno być to zrobione.
No to jest coś, co wiesz, Batman nie dał rady po prostu, nie?
Tak, bo grafikom trzeba dać jak najwięcej procesora, bo i tak użyją cały. dobra, stary.
To co, będziemy kończyć,
Będziemy
nie?
kończyć. Ja pominę linki, dogram je później, a tylko powiem, że nazywałem się Konrad Okoński, wkrótce człowiek witrowiański.
I Mateusz Żarkowski, złodziej bitów.
Dziękujemy wam za uwagę i do usłyszenia za tydzień.
Yo.